Zielony Ład a rolnictwo i transport to temat dzisiejszego spotkania, dzisiejszych rozmów niedokończonych, a naszymi gośćmi są pani dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej Monika Przeworska oraz pan prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, pan Wiktor Szmulewicz. Szczęść Boże!
Szczęść Boże.
Rozmawialiśmy i dotykaliśmy tego tematu Zielonego Ładu w relacji do rolnictwa polskiego w naszym programie telewizyjnym, natomiast znaczna część naszych radiosłuchaczy nie uczestniczyła w nim, dlatego też myślę, że możemy powtórzyć kilka kwestii. Przede wszystkim pytanie moje zasadnicze i generalne. Czym jest Zielony Ład? Bo tak jak mówiliśmy sobie w naszym telewizyjnym spotkaniu, tych ładów ostatnio dotyka nas coraz więcej. Nowy Ład, Polski Ład, teraz Zielony Ład. Czym w ogóle jest Zielony Ład i co on dla nas oznacza, jako dla z jednej strony części, która jest właśnie w grupie rolników, a z drugiej strony jako zwykłych obywateli? Może pani dyrektor.
Tak, generalnie tych ładów faktycznie obecnie mamy bardzo dużo i mam wrażenie, że z każdej strony słyszymy o jakichś nowych nadchodzących ładach i coraz bardziej to słowo zaczyna być chyba negatywnie odbierane, dlatego że niestety te implikacje w dużej mierze stają się bardzo negatywne. I niestety takie negatywne implikacje będą się pojawiać pewnie w temacie przeomawiania Europejskiego Zielonego Ładu. To jest faktycznie bardzo ogromna reforma, która przed nami. Generalnie Europejski Nowy Zielony Ład jest niczym innym jak planem przebudowy gospodarki Unii Europejskiej, takim planem mającym na celu zminimalizowanie skali zużycia zasobów naturalnych przy takim jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności międzynarodowej. I to tyle w teorii. Pięknie to brzmi, bo słyszymy o tym, że Nowy Zielony Ład będzie niósł ze sobą ogromną troskę o klimat. Więc coś pozytywnego, z czym każdy z nas obrączy się na pewno zgadza, każdy z nas jest całkowicie za tym i ciężko to w jakikolwiek sposób podważać czy kwestionować, bo wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że działania prośrodowiskowe są jak najbardziej potrzebne. Przy czym niestety to jest tylko taka bardzo dobra PR-owa, medialna osłonka całego Nowego Zielonego Ładu, bo niestety jak sięgamy do dokumentów, które o samym Zielonym Ładzie mówią o tym, do czego mają dążyć plany strategiczne i w oparciu o co mają być plany strategiczne tworzone i zatwierdzane, to niestety tak kolorowo już nie jest. Jak rozmawiamy z rolnikami jako Instytut Gospodarki, i to mam tutaj na uwadze rolników zarówno z Polski, jak i z zagranicy, to niestety oni podnoszą, że Nowy Europejski Zielony Ład w rolnictwie jest pierwszym tak ważnym strategicznym dokumentem, który ma totalnie przebudować kształt obecnie funkcjonującego rolnictwa polskiego i europejskiego. I to pierwszy tak ważny strategiczny dokument, który tak bardzo rozjechał się w tym, jak widzą ten dokument rolnicy, a politycy. Politycy faktycznie starają się przedstawiać ten projekt jako coś utopijnego niemalże, taką wizję świata, dzięki której każdemu człowiekowi będzie żyło się lepiej. Tylko niestety rolnicy, którzy sięgnęli do tych dokumentów, naukowcy, którzy sięgnęli do tych dokumentów i ekonomiści, którzy znają się na ekonomii i ekonomice rolnictwa, no niestety tak optymistycznie nastawieni do samego planu nie są. Dlatego, że oni podnoszą, i to coraz większą siłą, podnoszą, że niestety, ale Nowy Zielony Ład to jest strategia przede wszystkim bardzo nieprzeliczona. Ciągle słyszymy o tym, że dzięki temu, że wprowadzimy zasady Nowego Zielonego Ładu do naszych gospodarstw, całej Unii Europejskiej, to spowoduje, że żywności wysokiej jakości, bo ekologicznej, będzie zdecydowanie więcej i wszystkim będzie żyło się dostatniej. Ale niestety te raporty i te raporty niezależnych gremium, tutaj nie sposób nie wspomnieć raportu Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej, czyli bądź co bądź agendy rządowej, która naprawdę rozjechała ocenę skutków oddziaływania. w tym raporcie agendy unijnej. Jasno jest napisane, że niestety po wprowadzeniu wszystkich zasad nowego Zielonego Ładu dochodowość rolników w Unii Europejskiej w sposób znaczący spadnie. Raport ten wskazuje także, że ceny żywności w Unii Europejskiej wzrosną, a jednocześnie cel nadrzędny, który jest stawiany właśnie nowemu Zielonemu Ładowi, czyli ograniczenie tej emisji, no niestety nie zostanie osiągnięty, dlatego że będziemy mieli do czynienia z tak zwanym transferem emisji, czyli po prostu mówiąc bardziej prosto, cała produkcja, a z nią emisja przeniesie się poza Unię Europejską. W związku z czym naprawdę musimy jak najwięcej mówić na temat tego, czym jest nowy Zielony Ład, jakie będą jego skutki, jako że niestety te skutki dla gospodarstw rolnych, szczególnie dla nas ważnych, tych polskich, niestety mogą być opłakane.
Pani dyrektor, czy możemy powiedzieć, że Zielony Ład powstał przy tym takim, może kolokwialnie mówiąc, albo przysłowiowo wręcz, zielonym biurku, gdyż nawet sekretarz generalny organizacji, która nazywa się COPA COGECA, czyli tej organizacji zrzeszającej związki zawodowe rolników, z tego co kojarzę, również zbyt pozytywnej opinii temu projektowi nie wystawił.
Niestety nie znam osób poza Komisją Europejską, które w sposób optymistyczny podchodzą do samego projektu Nowego Zielonego Ładu. Tak jak ojciec wspomniał, PKP Sony, sekretarz generalny COPA COGECA, jak i szefowie i związków COPA i COGECI bardzo negatywnie odnoszą się do tego, czym jest Nowy Zielony Ład. Oczywiście oni są przede wszystkim ludźmi, którzy muszą w taki wyważony, merytoryczny sposób tutaj zajmować stanowiska, w związku z czym oni naprawdę bardzo długo pracowali nad tym, żeby komunikować swoje niezadowolenie Komisji Europejskiej, mówić o tym, że no niestety to nie tędy droga. Wielokrotnie podnoszone było to, że nie możemy zapominać, że wieś europejska, wieś jest przede wszystkim miejscem odpowiedzialnym za produkcję żywności. Niestety okazało się, że to, co robiła COPA COGECA, mimo naprawdę usilnej i bardzo ciężkiej pracy, którą w to włożyli, mimo tego, że wielu ministrów rolnictwa Unii Europejskiej bardzo negatywnie w rozmowach wypowiada się na temat szczegółowych założeń, które zostały przyjęte podczas Komisji Trilogu w czerwcu ubiegłego roku, to niestety nikt ich nie słucha. Tej też potrzeby zaczęliśmy jako Instytut Gospodarki Rolnej prowadzić rozmowy z innymi organizacjami z całej Unii Europejskiej, które w bardzo dosadny sposób są zdesperowane, żeby walczyć o przyszłość swoich gospodarstw. Dlatego, że niestety, to chyba Al Capone mówił, że dobrym słowem i pistoletem można załatwić trochę więcej niż samym dobrym słowem. Jak okazuje się dobrym słowem, merytorycznymi stanowiskami, apelami, niestety nie udało nam się przekonać Komisji Europejskiej. Dlatego w związku z tym, że rolnicy w Europie naprawdę nie mają nic do stracenia i odnoszą takie wrażenie, że niestety cała produkcja rolna z Unii Europejskiej ma zostać wypchnięta poza obszar Unii Europejskiej. Dlatego oprócz COPA, COGECA i fantastycznej roboty, którą oni wykonują, no niestety, ale europejscy rolnicy zaczęli trochę się zbroić, mówiąc bardzo kolokwialnie, dlatego że no nie mają wiele do stracenia.
Czyli jest potrzebny jeszcze pistolet, znaczy w zasadzie mają wszystko do stracenia.
Dokładnie tak, w związku z czym zamierzają walczyć, dlatego że te gospodarstwa, które faktycznie posiadamy, to jest coś więcej niż biznes. To jest to nasza przyszłość, to jest przyszłość wielu pokoleń. W związku z czym tutaj coraz większa współpraca wszystkich organizacji. COPA COGECA będzie wspierana przez te organizacje, dzięki czemu mam taką nadzieję, że Komisja Europejska i tamtejsi politycy no jednak pójdą po rozum do głowy i stwierdzą, że jednak faktycznie w Unii Europejskiej jest miejsce dla rolników. A co ciekawe, dobrym prognostykiem i to z dnia wczorajszego jest to, że coraz więcej europarlamentarzystów zaczyna interesować się oceną skutków oddziaływania wprowadzenia nowego Zielonego Ładu i coraz więcej europarlamentarzystów zaczyna pytać, okej, to co jeżeli to faktycznie wprowadzimy? Bo okazuje się nagle, że tak ogromna reforma, która ma być wprowadzona, no tak jak wspomniałam na wstępie, jest po prostu nieprzeliczona. W związku z czym coraz więcej europarlamentarzystów zastanawia się, czy na pewno to wprowadzać w takim kształcie, jak jest obecnie, czy jednak nie warto takiej reformy najpierw policzyć, czy lepiej przypadkiem, czy czy nie lepiej byłoby jednak sprawdzić, jakie będą skutki oddziaływania na konsumentów, na rolników i dopiero posiadając pełen komplet danych, zacząć podejmować takie decyzje. A niestety te informacje, które płyną z wielu niezależnych źródeł, są coraz bardziej miażdżące dla samej koncepcji przeprowadzenia nowego Zielonego Ładu w rolnictwie. Mm-hmm.
Pani dyrektor, bardzo dziękuję. Panie prezesie, no te słowa, które żeśmy przed chwilą usłyszeli, są druzgocące wręcz. Moje pytanie brzmi, komu może zależeć na tym, żeby rolnictwo z Unii Europejskiej wyrugować całkowicie?
Pytanie jest dosyć trudne, bo tak naprawdę to pewnie było trudno personalnie kogoś tam akurat znaleźć i pociągnąć do odpowiedzialności jakiejś, ale to, co tutaj padło wcześniej, to dzisiaj europosłowie się zaczynają tego, co pani dyrektor mówi, budzić trochę późno, bo praktycznie wszyscy decyzje o wejście Zielonego Ładu podjęli już dzisiaj i praktycznie wspólna polityka rolna, która się zmieni od stycznia 2023 roku, decyzje praktycznie zapadły. Nie znamy tylko szczegółowych rozwiązań, które zaproponowały poszczególne właśnie rządy. W jaki sposób one dojdą do tych celów. Nasz projekt tego Zielonego Ładu Polski, jak gdyby wyszedł, ta cała strategia wyszła teraz z kraju do Unii Europejskiej i do 30 czerwca, tego, co to komisarz Wojciechowski mówił parę dni temu w piątek, zostanie, że tak powiem, zatwierdzone na szczeblu europejskim poszczególne strategie wszystkich krajów. Że Zielony Europejski Ład wytyczył jak gdyby to kierunki, ale każdy z krajów miał podjąć w pewnym sensie samodzielnie decyzję, w jaki sposób do tych celów dojdzie. I taka strategia rządowa nasza do Brukseli poszła i ona dzisiaj jest jak gdyby obrabiana w Unii Europejskiej, czy jest zgodna z wytycznymi, które są. I tutaj uważam też, nasze propozycje, które wyszły od nas z kraju, są nie do końca dla nas rozwiązaniami dobrymi.
A jakie to są na przykład propozycje?
Konsultacje, które się odbyły, poszło ponad kilka tysięcy uwag było producentów różnych, ekologów, do tej propozycji, która pierwsza, bo ta dyskusja trwa praktycznie od dwóch lat. I tych tysiące uwag było, ale tak naprawdę zmian za wiele w tym wszystkim nie ma, bo cała ta dzisiaj ten Zielony Ład jest pięknym słowem, że chcemy chronić klimat, chcemy chronić środowisko, przeciwdziałać temu ocieplaniu, chcemy, żeby ziemia była przyjazną. I to jest dla każdego, który na to patrzy, nie może to powiedzieć nie. Tylko jak zaczniemy wchodzić w szczegółowe rozwiązania, które się proponuje nam, to one nie do końca jak gdyby wychodzą naprzeciw tym, co byśmy chcieli te cele osiągnąć. Bo można do tych celów dojść poprzez zupełnie sposoby inne, bardziej stabilne, bo rolnictwo samo w sobie to jest tym, który ten klimat chroni. Bo przecież nasze rośliny chłoną CO2, wydzielają tlen. Przecież uprawy rolne często nawet są pochłaniają więcej dwutlenku węgla niż nawet las. Stary las na przykład, który pochłania znacznie mniej niż tak hektar buraków, czy hektar kukurydzy, czy nawet hektar zbóż. Więc my jesteśmy tym, który tą przyrodę w pewnym sensie chroni. Zarzuca się nam, producentom rolnym, bo ja jestem i rolnikiem, prowadzę gospodarstwo od 7 pokoleń w tym samym miejscu, przetrwaliśmy różne, moi przodkowie, różne właśnie rzeczy. Rusyfikację, pierwszą wojnę światową, później drugą wojną, potem kłamstwo i inne właśnie rzeczy. Żeśmy jakoś przetrwali. I dzisiaj syn, który ze mną jest, ja nadal prowadzę hodowlę bydła, jest ogromna to nagonka, zwłaszcza w produkcji rolniczej, na hodowlę zwierząt. że to jest bardzo złe, że my jesteśmy jak jakimiś nieludzkie cechy mamy, że się znęcamy nad tymi zwierzętami. A tak praktycznie to my produkujemy te zwierzęta, chowamy zwierzęta w celu takim, żeby uzyskać od nich różne rzeczy, mleko, mięso i inne rzeczy, bo człowiek zawsze, żyjąc z przyrodą, tak został stworzony przez stworzyciela, że trawi wszystko i rośliny, i produkty zwierzęce, i inne. I zawsze, żeśmy to jedli. Kiedyś człowiek to pierwotny biegał w lesie i strzelał z łuku, żeby upolować jakąś zwierzynę. Ale ludzi na świecie przybywało. Człowiek starał się czynić tą przyrodę, to poddaną jak gdyby sobie. To, co i zamyśle miał stwórca. Zajął się tą hodowlą, żeby nie musiał po tym lesie biegać i dostarczać tą żywność ludziom, tym, którzy z rolnictwa nie żyli. Bo zaczął się tworzyć przemysł, zaczął się tworzyć miasta. Jeżeli ktoś dzisiaj mówi, że chcemy wrócić do pewnych pierwotnych rzeczy, które były do 100 lat temu wstecz, to trzeba sobie zdawać sprawę, że ludzkość wtedy była niecałe 2 miliardy ludzi. Dzisiaj mamy ich 8. W przyszłości mamy za 20 lat mieć 10 miliardów. Więc tych ludzi wyżywić trzeba. Że ci ludzie chcą jeść, chcą różne rzeczy jeść, bo taki mamy i żołądek, że trawimy i mięso, trawimy rośliny, trawimy różne rzeczy i są nam potrzebne do naszego życia różne składniki pokarmowe, witaminy, które są w tych różnych to pokarmach. Wielu ludzi dzisiaj, to znaczy nie jest aż tak wielu, ale kilka procent ludzi uważa, że wystarczy się odżywiać samą roślinnością i zdrowo żyć. Może oni mają rację, ale nie wiadomo, jak to się odbije na następnych pokoleniach ludzi, czy nie będą jacyś ułomni w różnych formach akurat życia i rozwoju tych ludzi. Tego nie wiemy. Ale większość ludzi chce jeść nadal tą rzeczy i pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Możemy mówić, że może mięsa jemy zbyt dużo, że można zmniejszyć czy ilość mniejsza w naszej szyniecie, ale nie znaczy, że my się mamy jego pozbyć. Pozbyć się mleka, pozbyć się masła, pozbyć się różnych innych właśnie rzeczy. Pozbyć się ryb, drobiu. Ale przy tym wszystkim świat oczekuje od nas produkcji żywności, bo na świecie ubywa ziemi rolniczej cały czas poprzez rozwój aglomeracji miejskich, poprzez rozwój infrastruktury drogowej, kolejowej, lotnisk, które też pochłaniają duże przestrzenie. I dzisiaj też w Polsce to na przykład ma powstać duży, wielki port. Ja nie chcę negować, czy on jest potrzebny, czy on nie jest potrzebny. Tylko zastanawiam się, czy akurat w tym miejscu, gdzie są jedne z najlepszych gleb w Polsce, gdzie zginą całe wsie. Ale to już jest, może jeśli ekonomiści przekonają, że w tym miejscu musi być. Ale to są też utracone tysiące hektarów dobrej właśnie ziemi. Więc patrząc na to wszystko, ziemi uprawnej ubywa w świecie ze względu na warunki klimatyczne. Jeżeli my w Europie, w kraju, gdzie w części świata, gdzie są jedne z najlepszych warunków do zrównoważonego rolnictwa, bo mamy w miarę dobre gleby, mamy dostateczną ilość opadów w miarę, mamy lato, zimę, mamy miejsce, gdzie tą żywność produkować jest najłatwiej. Europa chce od tego odejść i stworzyć świat, że rolnictwo jak gdyby, filozofia jest taka, że uciążliwość tego i rolnictwa w Europie jest niepotrzebna. Lepiej zrobić taki jak gdyby miejsce mieszkania ludzi to bogatych, gdzie rolnictwo jest jak mniej uciążliwe, mało intensywne. Produkujemy drogą żywność dla ludzi to bogatych, którzy w tej Europie będą mieszkać częściowo, a dla tych biedniejszych wprowadzimy żywność z całego świata, gdzie się będzie, żeby to zaspokoić te potrzeby światowe, bo Europa jest całkiem sporym graczem, jeśli chodzi o produkcję żywności. Jeżeli się pozbędziemy tego gracza, to gdzieś będą wycinane puszcze, gdzieś będą wycinane obszary takie, gdzie rolnictwo się będzie mogło i rozwijać. i będą tą żywność do Europy przywozić.
No ale też ciężko ludzi, będzie powiedzieć o tej żywności, że jest to żywność świeża.
Po prostu brakowało. I nie wiem, w tą stronę idzie, bo to zaczyna być tak, że to nawet nie chodzi o nas, o w sumie akurat rolników, tylko czy konsumenci sobie zdają sprawę, że jeżeli tej żywności będziemy tą samą wystarczalność produkcji żywności, to w Polsce czy w całej Europie będziemy ją tracić, to ona będzie drożeć, bo będziemy tym rynkiem, gdzie najbardziej będą chcieli wszyscy zwozić tą żywność, bo to rynek ludzi w miarę to bogaty w stosunku do innych części akurat świata, tylko nie będziemy jeść nie wiadomo co i będą te ceny coraz droższe. I to tak naprawdę za tą reformę zapłaci konsument na samym końcu, ten, który jest najbardziej biedny, bo jeżeli na żywność dzisiaj ludzie wydają w zależności od zasobności do portfeli swoich od 30 nawet do 80%, ale większość, 80%, wydaje powyżej 60% na żywność. Jeżeli ta żywność podrożeje 10-20%, to oni będą kupować żywność coraz gorszej jakości, coraz słabszą, byle żeby coś kupić, żeby jeść i żeby żyć. Więc zaczynamy, nie wiem kto w Europie na taki pomysł wpadł. Powinniśmy odchodzić od może zbyt dużej koncentracji tą produkcji w niektórych miejscach. Bo jeżeli taka to Holandia, kraj wielkości naszego na przykład Tomazowsza, ma bydła kilkakrotnie więcej niż u nas, ogrodnictwo większe niż u nas, to świadczy o tym, że tam oni tą koncentrację zrobili zbyt dużą i oni z tym mają problem. I oni widząc, że u siebie mają problem, chcą jak gdyby narzucić także, że tą swoją wizję trochę zbyt dużej koncentracji na inne kraje, takie jak Polska, gdzie produkcja jest, uważam, zrównoważona, w miarę bezpieczna i gospodarstwa pewnie będą musiały jakoś przetrwać.
No tak, tylko że panie prezesie, to jest tak, jak żeśmy rozmawiali w programie telewizyjnym, to trochę zaczyna przypominać gospodarkę centralnie planowaną, w której jakiś zarząd główny dyktuje wszystkim krajom, w jaki sposób mają produkować. Przecież my zdajemy sobie z tego sprawę, że chociażby w Europie mamy do czynienia z trzema strefami klimatycznymi. W każdej z tych stref klimatycznych ta produkcja wygląda inaczej, bo przecież produkcja rolnicza w Polsce jest inna niż produkcja rolnicza chociażby we Włoszech czy w Hiszpanii, tak? Ona jest inna niż w Wyspach Brytyjskich, no teraz ich to już nie dotyczy, ale jak chociażby na Bałkanach.
Ale widzimy to maksymalizację, że mamy różne strefy, więc to jest nawet i korzystne w pewnym sensie, bo mamy w Europie i winogrona, mamy w Europie buraki to cukrowe, mamy taką samą wystarczalność Europy prawie. I to jest plus. Ale zaczyna się nami rządzić, co mamy dokładnie, co robić i jak robić. Ja wiem, że trzeba zachowywać pewne normy, nie można stosować substancji jakichś, które nie są zdrowe dla ludzi, dla zwierząt, przyrody. To wszystko tak. Ale nie można narzucać, bo tą gospodarką taką sterowaną, że wszystko pod kluczem i wszystko zapisane w księgach cały czas, kontrolowane, kontrola jedna, druga, trzecia, doprowadzi do nonsensu, do podrażania kosztów, do strachu, do różnych rzeczy, a wiemy, że to zarządzanie centralne w komunie, która była u nas przez te 40 prawie lat, doprowadziła do tego, że sklepy się zrobiły zupełnie puste. Został tylko ocet, ale jak były grzyby, to i octów wtedy brakło. Ale i my do tego samego doprowadzić prawie chcemy. Więc trzeba o tym mówić ludziom nie tylko samym i rolnikom, ale także konsumentom, ludzi w miastach, że oni na tym stracą. Bo rolnicy straci w ogóle społeczeństwo, bo jeżeli tak się to będzie robiło dalej, to jakie argumenty będę miał dla ludzi, do mojego następcy syna, zostać na tym gospodarstwie, które już jest od kilkunastu to pokoleń, jeżeli on widzi, że jest sterowany, że jest ośmieszany, że jest nieszanowany jego praca, chociaż pracuje ciężko, bo dzisiaj najbardziej ucierpią gospodarstwa z produkcją zwierzęcą, a jest to praca najbardziej ciężka. obowiązkowa praca, dzień, świątek, piątek, niedziela, nieważne czy mróz, czy słońce, czy deszcz. Trzeba w tym gospodarstwie być, pracować ciężko i w nocy, choroby różne, zwierząt i różnych rzeczy, dostarczenia paszy. Przecież my o te zwierzęta, one w przyrodzie, jakbyśmy je spuścili dzisiaj z tych naszych łańcuchów, czy tam różnych końcy, to one w przyrodzie następnego dnia zginą. Kto będzie im dawał jeść?
No tak.
Przecież one sobie w przyrodzie same nie są w stanie dać właśnie rady. Ale... ta hodowla była prowadzona przez setki lat. Udomawianie tych właśnie zwierząt. To jest niemożliwe wrócenia do czasów, które
ale
może
panie prezesie, my sobie z tego zdajemy sprawę, no ale wiemy dokładnie, że byli już i tacy, którzy karpie wypuszczali do Bałtyku, chcąc im zwrócić wolność, tak?
No tak, tylko że ten karp za 3 dni pływał, że
no
tak
więc właśnie o to chodzi.
W jakimś tam
ale to też pokazuje poziom świadomości tych, którzy ustanawiają te prawa i tych, którzy walczą, w cudzysłowie walczą o prawa zwierząt.
Proszę się, to jest tak, że 5% może ludzi, a może nawet 5%, narzuca 95% no ludzi swój sposób życia. I co najbardziej mnie w sumie boli, bo bardzo byłem zadowolony, że komisarzem rolnictwa w tych trudnych czasach zostaje ktoś z Polski. I jak słyszę dzisiaj, że pan to komisarz mówi, że to jest sukces, ten cały... I Zielony Ład, to jest jego, że tak powiem, twór, jak gdyby, bo on to mówi, że to jest jego dziecko. No to ja nie wiem, on mówi, że on pochodzi z gospodarstwa, w którym było wszystko, było krówka, była świnka, było coś tam jeszcze. I ostatnio ktoś zadał na konferencji panu komisarzowi to pytanie. I to było słuszne takie to pytanie. Czy to jego gospodarstwo po rodzicach jego jeszcze funkcjonuje, czy na nim ktoś został? Czy jest kontynuacja? I odpowiedział, że już nie.
No właśnie.
Więc do czego chcę wrócić? Bo ten młody człowiek, który podejmuje decyzję, żeby na gospodarstwie zostać, to sobie zdaje sprawę, że to jest ciężka praca, bo on widział ojca, widział mamę, widział dziadka i on zdaje sobie sprawę, że to jest ciężka praca, ale godziwie chcę z tego żyć, żeby utrzymać rodzinę swoją, żeby móc normalnie kształcić dzieci, żeby był szanowanym. A jeżeli w społeczeństwie się zaczyna w mediach mówić, że to są oprawcy, jacyś inni ludzie i on zaczyna się wstydzić tego, że na przykład że hoduje krowy, świnie, to coś nie jest tak. A wszyscy myślą, i a zwłaszcza ludzie młodzi, uważają, że żywność to się produkuje w Biedronce, w Lidlu, w innych właśnie rzeczach.
Panie...
I że sklepy zawsze muszą być pełne. Nie muszą.
No a tak, tym bardziej, że z tego, co też pan mówił, jeżeli ta żywność będzie importowana w wielu, wielu płaszczyznach, no to jakby nie patrzeć, ciężko też będzie mówić o niej, że jest jej żywnością świeżą. Panie prezesie, bardzo, bardzo dziękuję. Pani dyrektor, kiedy czyta się założenia Zielonego Ładu, tego europejskiego układu, jak możemy powiedzieć, bo w tym tłumaczeniu angielskim to jest European Green Deal, a deal to też jest układ. Więc przejście na gospodarkę o zabiegu zamkniętym, obniżenie o obiegu zamkniętym, obniżenie poziomu zanieczyszczeń, wprowadzenie technologii przyjaznej środowisku, zmniejszenie emisji sektora energetycznego, motoryzacyjnego, zwiększenie wydajności energetycznej budynków. To wszystko brzmi bardzo pięknie i bardzo utopijnie, ale w jaki sposób to się odbije na nas, jako na zwykłych użytkownikach i też na rolnikach naszych, polskich, zwyczajnych, tych, którzy nie są może tymi wielkoobszarowymi, bo takich też mamy w naszym kraju, ale tych właśnie takich prostych.
Generalnie od polityków, którzy kreują i odpowiadają za kreowanie polityki, myślę, że każdy z nas przede wszystkim wymaga odpowiedzialności za decyzje, które się podejmuje. a każdy z nas, żeby podjąć jakąś decyzję i móc w swoim sumieniu rozsądzić, czy ta decyzja, którą podejmuje, jest dobra, jest właściwa, czy niewłaściwa, no to jednak musi posiadać pewien komplet danych, czyli sobie sprawdzić, policzyć, wyliczyć, opierać się na jakichś współrzędnych czy wskaźnikach, które pozwolą mi ocenić, czy ta decyzja, którą ja teraz podejmuję, to w konsekwencji przyszłego roku, 2-10 najbliższych lat będzie dla mnie dobra bądź niedobra. A okazuje się, że największą reformę rolną w całej Unii Europejskiej, taką jaką pamiętamy, która ma naprawdę przebudować to, w jaki sposób w ogóle funkcjonuje europejskie rolnictwo i w ogóle europejska gospodarka, to mam wrażenie, że tak napisano utopijnie, pięknie, zrobiono to pięknie ideologicznie, ale niestety nikt tego nie policzył. Początek w ogóle całego Nowego Zielonego Ładu był taki, że pierwszym raportem, który dotykał oceny skutków wprowadzenia strategii od pola do stołu, rozwoju bioróżnorodności, bo te dwa projekty jako takie sztandarowe projekty polityczne należy wskazać, było USDA, czyli nie Europa, a Ameryka. Amerykańskie agendy policzyły, że niestety, ale spadek produkcji żywności w Europie będzie około 20-25% w zależności od konkretnego sektora i największy spadek odnotują sektory związane z produkcją zwierzęcą, w związku z czym produktów pochodzenia od zwierzęcego w Europie będzie zdecydowanie mniej, a te, które będą dostępne w zdecydowanie wyższej cenie. I tutaj USDA mówiło o 12-13% mniej więcej, że o tyle ma wzrosnąć koszt dostępności żywności produkowanej w Europie. Jednocześnie USDA powiedziało jasno, że niestety dochodowość rolników funkcjonujących na terenie Unii Europejskiej po wprowadzeniu polityki od pola do stołu oraz bioróżnorodności w sposób drastyczny spadnie. USDA też mówiło o tym, że gospodarstwa w Europie po prostu zaczną bankrutować, dlatego że rolników nie będzie stać na to, żeby w ogóle na tym rynku znaleźć swoje miejsce, wygrać konkurencję, silną konkurencję przecież i wewnątrz wspólnotową i międzynarodową. I wtedy pamiętam, że Komisja Europejska podniosła taki dość głośny larum, powiedziała, że nie, że to jest tylko USDA i w ogóle nie powinniśmy zwracać uwagi na ten konkretny raport. Później w czerwcu odbyła się Komisja Trilogu, która właśnie przyjęła założenia całego Nowego Zielonego Ładu w rolnictwie. Ogłoszono to oczywiście jako wielki, ogromny sukces, a dopiero później w sierpniu Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej, czyli agenda typowo Unii Europejskiej, ogłosiła, jak według tej agendy, jakie będą skutki oddziaływania właśnie na rolnictwo. I okazuje się, że te dane, które przygotowała agenda Unii Europejskiej, były bardzo zbieżne z tym, co prognozowało USDA, czyli znowu spadek dochodowości producentów rolnych funkcjonujących na terenie Unii Europejskiej, wzrost cen żywności, spadek dostępności żywności w przystępnej cenie, a jednocześnie ta właśnie agenda wskazała, że ten główny cel, który przyświeca tworzeniu całego Nowego Zielonego Ładu w rolnictwie, nie zostanie osiągnięty, dlatego że produkcja z Unii Europejskiej zostanie wytransferowana, mówiąc mniej ładnie, po prostu wypchnięta poza całą Unię Europejską. I tutaj znowu pojawiło się informacje ze strony Komisji Europejskiej, że to jest tylko raport, który oczywiście tak bardzo holistycznie podchodzi do problemu, ale to wszystko nie będzie miało miejsca. Wtedy inne agendy, totalnie niezależne agendy badawcze, włączyły się do procesu oceny skutków regulacji i także nawet polskie publikacje powstały. Tutaj nie sposób nie przywołać takiego raportu, który został opracowany w grudniu. Raport nazywa się Wpływ Europejskiego Zielonego Ładu na polskie rolnictwo. Ciężko zarzucić tutaj stronniczość, dlatego że za całym raportem stoi konsorcjum autorów, tutaj m.in. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, również Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. W związku z czym takie agendy, które jednak wśród i rolników, i praktyków, i naukowców budzą respekt. I okazuje się, że niestety, ale znowu, oceniając jaki będzie wpływ wprowadzenia nowego zielonego ładu w rolnictwie na polskie gospodarstwa. To wszystko, co o czym mówi Unia Europejska, o czym mówi USA, niestety potwierdza się. A myślę, że tą kwestią, o której szczególnie warto powiedzieć, jest to, jaki według tego raportu będzie wpływ wprowadzenia tych zapisów na gospodarstwa do 50 hektarów. Dlatego, że ojcze, jak posłuchamy tych przekazów medialnych, bo chyba tak to trzeba nazywać, nie informacje, tylko przekazy medialne, które płyną z Komisji Europejskiej, to nowy Zielony Ład jest czymś fantastycznym przede wszystkim dla małych gospodarstw rolnych do 50 hektarów. Ale okazuje się, że te wymagania, które są nakładane na te właśnie gospodarstwa, niestety no nie są do spełnienia bez zaciągania kolejnych zobowiązań finansowych, bo takie małe gospodarstwo do 50 hektarów no niestety ma dużo mniejszą sprawność, jeżeli chodzi o zastosowanie technik rolnictwa precyzyjnego, niż duże gospodarstwa wyspecjalizowane, funkcjonujące od wielu, wielu lat. W związku z czym znowu ideologicznie pięknie obudowana narracja, że będziemy wspierać te małe gospodarstwa, to im będziemy pomagać, bo komórką, która w ogóle ma być wspierana przecież jest rodzina. A nagle okazuje się, że naukowcy mówią zupełnie coś innego. Naukowcy i ekonomiści mówią, że akurat te gospodarstwa, które teoretycznie mają być chronione, będą właśnie tymi gospodarstwami, które są najbardziej zagrożone upadkiem. A w Polsce przecież już teraz mamy z tym bardzo duży problem, dlatego że niestety, ale no, poprzedni rok był dramatyczny, jeżeli chodzi o występowanie zoonów. Tych chorób zakaźnych zwalczanych z urzędu było naprawdę ogromnie dużo. W związku z czym niestety, ale szereg małych gospodarstw w związku z zawirowaniami na rynku trzody chlewnej czy drobiu po prostu rezygnowało z produkcji. A my zamiast koncentrować się na tym, jak rozwiązać te problemy, to niestety dużą część swoich kompetencji oddajemy po prostu Unii Europejskiej, która mówi nam, w jaki sposób mamy produkować. Dodatkowo Unia Europejska robi jeszcze bardzo, no myślę, że niebezpieczny myk, polegający na tym, że to Polska pisze plan strategiczny. To kraje narodowe przecież odpowiadają za to, ile tego Zielonego Ładu teoretycznie implementują do swojej praktyki produkcyjnej. Tylko nie do końca, bo każdy ekonomista, każdy człowiek, który wie, jak działa rynek, wie, że jeżeli nie wprowadzimy tych obostrzeń, które nakłada na nas nowy Zielony Ład, to inni rolnicy będą dużo lepiej dotowani, w związku z czym bardzo trudno mówić później o uczciwej konkurencji i o równych szansach w odnalezieniu miejsca zbytu na produkty wytwarzane w Polsce czy w gospodarstwach, które w mechanizm nowego Zielonego Ładu nie wejdą.
No właśnie, pani dyrektor, tutaj pani dotknęła takiej rzeczywistości, która dla mnie osobiście jest taką kwestią i myślę, że dla wielu słuchaczy, taką kwestią, która już bardzo dawno budzi pytania czy kontrowersje. Mianowicie kwestia dotacji i dopłat. Generalnie rolnictwo, no, to jest wybitna działalność, która się kojarzy z samowystarczalnością pewnego rodzaju. Natomiast od dziesięcioleci wielu rolników tak naprawdę utrzymuje się, albo tak się przynajmniej słyszy i o tym się mówi, że taką podstawową funkcją utrzymującą rolnictwo są dopłaty. Że gospodarz żyje w jakimś takim marazmie nieopłacalności, w której gospodarstwo nie może już samo dla siebie produkować na swoje potrzeby i przy okazji w tą w cudzysłowie nadwyżkę sprzedawać czy handlować nią, tak? Bo tutaj też słyszymy, że przecież ten projekt od rolnika tam do stołu, tak, który miał umożliwić i ułatwić sprzedaż produktów bezpośrednio od rolnika, no tutaj też tego nie jest w stanie jakoś zaspokoić.
No problem generalnie z dopłatami, z dotacjami, myślę, że przede wszystkim już na samym początku się zaczyna, czyli od nomenklatury. Mówimy słowo dopłata, jakby faktycznie rolnik dostawał coś, dotacja, jakby coś rolnik dostawał za darmo, a nie do końca tak jest. I warto wrócić w ogóle do jakby etymologii powstania tych płatności. A etymologia jest taka, że rolnicy w całej Unii Europejskiej zostali potraktowani jako grupa, która pełni tak ogromnie ważną społecznie funkcją, że Unia Europejska postanowiła stworzyć coś takiego jak wspólna polityka rolna, czyli szereg mechanizmów w ramach jednej wspólnej koperty, które będą kierowane właśnie do rolników po to, żeby oni mogli rozwijać swoje gospodarstwa i żeby produkowali na rynek żywność, która będzie w wysokiej jakości, ale jednocześnie będzie w cenie dostępnej dla każdego konsumenta. I jakby taki jest mechanizm, bo kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej, faktycznie Unia Europejska i państwa członkowskie wykształciły szereg mechanizmów, które mają zapewnić konsumenta o tym, że ta żywność, która jest dostępna w sklepie, jest jakości bardzo wysokiej i sprawdzonej. Bardzo często niestety właśnie mówi się, że żywność konwencjonalna, czyli ta produkowana w konwencjonalnych gospodarstwach nieobjętych certyfikacją systemu ekologii, no jest gorsza. Budowana jest taka narracja, jakbyśmy dzielili żywność na tą zdrową, a niezdrową, co uważam, że w ogóle jest już jakby bardzo błędne w założeniu, dlatego że rolnicy funkcjonują wokół bardzo ściśle określonego porządku prawnego i produkują zgodnie z określonymi przepisami. Nie w oderwaniu od rzeczywistości, tylko właśnie w oparciu o te prawa i przepisy, które między innymi Unia Europejska nam nakazywała i dawała do realizacji. Jednocześnie wytworzyliśmy sobie mechanizmy sprawdzania i weryfikowania jakości tej żywności. Mamy inspekcję weterynaryjną, mamy inspekcję jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i tego typu instytucje, które weryfikują, czy na pewno rolnik wykonuje odpowiednio swoją pracę. I stąd jakby sam mechanizm dopłat, czyli stworzenia, sprawiania, że ta praca jest na tyle opłacalna, że faktycznie rolnikom się opłaca być rolnikami. Tylko problem jest taki, że mam wrażenie, że przy nowej reformie to wszystko trochę się odwróciło. Mam wrażenie, że ta reforma przez te zapisy, które są w niej zawarte, no niestety, ale będzie prowadziła przede wszystkim do tego, żeby tej żywności było niestety mniej, ale była skrajnie ekologiczna. Przy czym słowo ekologiczne myślę, że też jest tutaj bardzo nadużywane. Dlatego, że ekologia powinna nam się wszystkim kojarzyć z systemem ekologii certyfikowanej, czyli spełnianiem określonych norm i przepisów, przyjazdem jednostki certyfikującej, która sprawdzi, zweryfikuje, czy w taki, a nie inny sposób prowadzimy w swoim gospodarstwie produkcję rolną. A niestety często jakby zamieniamy to słowo ze słowem ekstensyfikacja, czyli faktycznie zmniejszeniem intensywności prowadzonej przez nas produkcji, że będzie taniej, przy czym wcale nie lepiej, wcale tej żywności nie będzie, nie będzie mniej. I to jest problem, bo niestety, ale wchodzimy w takie matki, o których właśnie tutaj ojciec wcześniej powiedział, czyli ktoś nam z góry mówi, co ma nam się opłacać, przy czym to, patrząc na to, jak działa rynek, no nie ma szans, żeby nam się opłacało. Myślę, że warto patrzeć w ogóle na cały projekt Nowego Zielonego Ładu i na polityki związane z Nowym Zielonym Ładem bardzo holistycznie. Dlatego, że tutaj mówimy faktycznie o tym, co z nową wspólną polityką rolną związane, ale mamy także polityki, które coraz większy nacisk kładą na przykład dobrostan zwierząt. I znowu, wracając do tej takiej bardzo ideologicznej, propagandowej, PR-owej narracji, to bardzo dobrze. Wszyscy przecież jesteśmy zadowoleni, że Unia Europejska, że politycy, że wszyscy są zainteresowani poprawą losu zwierząt, tylko nie do końca to tak idzie, jak powinno iść. Mianowicie w tym przypadku również do głosu dochodzą organizacje antyhodowlane, których postulaty jeszcze kilka lat temu mogłyby nas śmieszyć. Ale teraz jak słyszymy te postulaty, to niestety zaczynamy, myślę, że wszyscy powinniśmy być lekko przerażeni, dlatego że to, co jeszcze kilka lat temu nas śmieszyło, to niestety teraz jest z dużą ochotą implementowane do praktyki produkcyjnej. A nawet my z polskiego podwórka możemy, może pochwalić się, to jest złe słowo, możemy wstydzić się, że mamy europarlamentarzystów, którzy właśnie na swoich sztandarach takie irracjonalne postulaty dotyczące produkcji zwierzęcej niosą. Myślę, że takim krajem, które zawsze gdzieś warto mieć na uwadze, jest Holandia, jako przykład bardzo negatywny. Tego, w jaki sposób była tam prowadzona produkcja rolna, ale także w jaki sposób politycy podchodzili do samego zagadnienia produkcji rolnej. Przede wszystkim dlatego, że tam pewnego dnia zaczęto piętnować produkcję zwierzęcą po kolei. A teraz dokładnie ten sam mechanizm jest powtarzany w całej Unii Europejskiej. Tam zaczęło się od hodowli zwierząt na futra, pokazywane jako ta zbędna, niepotrzebna, w której żyje tylko jakaś garstka osób, a produkty wytwarzane w tych gospodarstwach przecież są dobrem luksusowym, można bez niego żyć. Tylko problem jest taki, że już teraz słyszymy o tym, że przecież bez mięsa też możemy żyć. Przecież możemy zrezygnować z jedzenia mięsa, możemy stosować dietę bardziej zrównoważoną, bardziej zasobną w warzywa. Okazuje się nagle, że ludzie, którzy kompletnie nie znają się na zootechnicy, na weterynarii, na hodowli zwierząt i na takiej profesjonalnej obsłudze zwierząt, dochodzą do głosu i są osobami decyzyjnymi, jeżeli chodzi o trzymanie zwierząt w klatkach. Przecież to Unia Europejska poszła już krok dalej i podjęła rezolucję, w myśl której właśnie w związku z polityką Nowego Zielonego Ładu i polityką od pola do stołu jest rezolucja, która jasno i precyzyjnie określa, że Unia Europejska do 2037 roku zrezygnuje z utrzymania zwierząt w klatkach. I znowu tutaj mamy dwie strony. Jedna strona jest taka, że mamy tłum rozwrzeszczanych nastolatków, którzy gdzieś na jakichś nowoczesnych social mediach widziały zmanipulowany przekaz na temat rolnictwa i na temat zwierząt utrzymywanych w klatkach. Z drugiej strony mamy ekspertów, zootechników, weterynarzy, którzy mówią, że tak, zwierzęta utrzymywane w ten sposób są w bardzo dobrym dobrostanie, osiągają wszelkie niezbędne czynniki produkcyjne, które są potwierdzeniem tego, że z organizmem tego konkretnego zwierzęcia nic złego. Ale z drugiej strony niestety mamy wojnę gospodarczą. Dlatego, że my jako Polska jesteśmy jednym z największych producentów drobiu utrzymywanego właśnie w tym systemie. Niemcy mają tego drobiu zdecydowanie mniej, około 90% drobiu utrzymywanych właśnie w Niemczech i w krajach zachodu, to drób utrzymywany w systemach alternatywnych. Więc Polska za chwilę stanie przed kolejnym wyzwaniem, a dokładnie nasi producenci drobiu, że w związku z Nowym Zielonym Ładem, w związku z polityką od pola do stołu, będą musieli zmienić system utrzymywania drobiu. Tylko pytanie, kto za to wszystko zapłaci? Dlatego, że my już teraz wiemy, że tych hodowców na to nie stać, dlatego, że oni jeszcze spłacają kredyty po zmianie klatek, które miało miejsce w 2016 roku. Dodatkowo pytanie, jakim sposobem mamy rozbudowywać te kurniki, które są obecnie na naszym terenie, skoro nie ma takiej możliwości, bo niestety stopień ukomplikowania procedur związanych z utrzymywaniem pozwoleń środowiskowych jest na tyle duży i daje na tyle duże możliwości i kompetencje organizacjom antyhodowlanym do blokowania takich inwestycji, że hodowcy już teraz wiedzą, że nie są w stanie realizować takich obostrzeń. Oczywiście możemy tutaj przyjąć narrację stosowaną przez pana komisarza, że w Polsce mamy przecież mnóstwo kurników, które możemy zasiedlić, tylko problem jest taki, że jak mamy zorganizować system, żeby być dobrym producentem wystandaryzowanej żywności w cenie dostępnej dla konsumenta? Jak zorganizować cały ten system? Jak zapewnić bezpieczeństwo pozyskiwanego w ten sposób surowca? I przede wszystkim, jak mamy dalej produkować i eksportować? Bo o tym też często zapominamy. Faktycznie coraz więcej mówimy o RHD, czyli o rolniczym handlu detalicznym, i bardzo słusznie, przy czym te 34,1 miliarda euro rokrocznie wpływów z eksportu, to myślę, że jednak bierze się z ciężkiej pracy, a nie tylko z mówieniu o tym, że powinniśmy robić jak najwięcej dla dobra klimatu i środowiska.
Czyli finalnie będzie nam pozostawał aromat identyczny z naturalnym. Pani Moniko, bardzo dziękuję. Zrobimy chwilę przerwy i poprosimy naszych słuchaczy o to, żeby włączyli się we współtworzenie naszej audycji. Zielony Ład, a rolnictwo i transport to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszymi gośćmi są pani Monika Przeworska, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej oraz pan Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. Numery telefonu do naszego studia 56 655 23 55 i 56 655 23 55. 536. W telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy kierunkowy do Polski 48, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 56.
Jest taki kraj, daleki kraj, daleka do niego droga. Pozostał tam młodość i czar, a w sercu mym tęsknota. Kocham cię, ziemi.
Cztery minuty po godzinie 22 na antenie Radia Maryja słuchamy, trwamy w rozmowach niedokończonych. Zielony Ład a rolnictwo to temat dzisiejszej audycji. Naszymi gośćmi są pani Monika Przeworska, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej oraz pan Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. Odbieram pierwszy telefon. Halo.
Halo.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Magda z Kujawsko-Pomorskiego.
Witamy.
Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam i naprawdę z wielkim zainteresowaniem i uwagą słuchałam tutaj wypowiedzi pani Moniki. Pozdrawiam zresztą wszystkich obecnych, wszystkich słuchających nas. I właśnie to, co pani powiedziała, jest takie roztropne, takie bardzo mądre, bardzo przemyślane. Dlatego nie rozumiem, dlaczego nasi rządzący, ja popierałam nasze władze i do wyborów była mowa o tym, że właśnie tak słuchają obywateli, tak słuchają rolników, w jaki sposób zatroszczą się o pewne grupy społeczne. Były gwarancje dla górników, były gwarancje dla rolników. Teraz się okazuje, że nie słuchają ani rolników, ani górników, ani tego, co mówią eksperci właśnie na przykład w branży rolnictwa. Jest to dla mnie po prostu naprawdę niezrozumiałe, bo zaczyna to być działanie irracjonalne. i jakby działanie wbrew interesom naszego narodu, więc do końca nie rozumiem, o co chodzi. Natomiast pani Monice chcę podziękować. No pani tak pięknie mówi, nie pierwszy raz panią słyszę na antenie Radia Maryja. I powiem pani szczerze, no pięknie się pani słucha. To, co pani mówi, jest naprawdę bardzo mądre, takie... Ma, widać, że pani ma kontakt nie tylko z teorią, ale także z praktyką życiową. Pozdrawiam serdecznie i jakby to jest też apel do rządzących, żeby wreszcie usłyszeli głosy ludzi, którzy ich popierali, bo nie tylko mają zobowiązania wobec Unii Europejskiej, ale mają zobowiązania przede wszystkim wobec wyborców. I to mnie bardzo boli właśnie, że zapomnieli o wyborcach. Mają zobowiązania wobec państw różnych europejskich, pozaeuropejskich, na co się zresztą pan prezydent ostatnio powołał. Natomiast ja bym bardzo prosiła, żeby pamiętali o zobowiązaniach wobec wyborców, między innymi wobec rolników. Serdecznie pozdrawiam i przechodzę na odbiór. Szczęść
dziękujemy Boże bardzo pani Magdo, szczęść Boże i prosimy o odpowiedź.
Bardzo dziękuję przede wszystkim za tak miłe słowa i tutaj ten apel, którym pani Magda skończyła, jest przede wszystkim tym apelem, który myślę, że powinien wybrzmieć, dlatego że my faktycznie bardzo często jako rolnicy, jako osoby funkcjonujące w Polsce, bardzo skupiamy się na tym, co racjonalne, co palące na teraz. I wszyscy z nas przede wszystkim ciężko pracujemy, w związku z czym też brakuje czasu, żeby patrzeć na to, co dalej. Tylko problem jest taki, że coraz częściej decyzje, które mają ogromny wpływ na nasze życie, na nasze gospodarstwa, na przyszłość gospodarki, w oparciu o którą funkcjonujemy, czyli na przykład to górnictwo wspomniane, no niestety nie zapadają w Polsce. Zapadają totalnie poza nią, a my bardzo często mam wrażenie, że zapominamy, że ludzie, którzy też tam funkcjonują, to są też ludzie wybrani przez naród. Europarlamentarzyści są wybierani w taki sam sposób jak posłowie i oni również powinni pamiętać, że władza, która jest im dawana, nie pochodzi z Unii Europejskiej, mimo tego, że uposażenie poselskie stamtąd właśnie płynie, tylko jednak władza pochodzi nadal od suwerena, nadal pochodzi od Polaków. W związku z powyższym, no jednak taka ogromna prośba, żeby przede wszystkim wsłuchiwać się właśnie w interes narodowy, a naszym interesem narodowym nie jest służenie Unii Europejskiej ponad wszelką wątpliwość, tylko naszym interesem jest to, żeby bronić to, co mamy w Polsce najlepszego. A rolnictwo do tej pory było tym sektorem, którym my naprawdę na całą Europę mogliśmy się zawsze chwalić. Przede wszystkim dlatego, że nasi rolnicy, mimo tego, że pracują na zupełnie trudniejszych warunkach niż cała Unia Europejska, tutaj nie sposób znowu nie wspomnieć o tym, że jednak te dopłaty, które są kierowane do polskich rolników, są zdecydowanie niższe od średniej unijnej, są niższe od wielu krajów, nawet tych, które mają dobre warunki do prowadzenia produkcji rolnej, bo oczywiście tutaj zaraz pojawi się ze strony pana komisarza, ewentualnie osób związanych właśnie z tymi dopłatami zarzut, że przecież w Grecji i innych krajach po prostu ziemi mają mniej i trudne warunki do gospodarowania. Niemniej jednak są państwa, które te dopłaty jednak potrafią układać w taki sposób, że to się po prostu opłaca. No a Polska niestety, mimo tego, że dostawaliśmy mniejsze warunki, mimo tego, że jesteśmy jednak tutaj bardzo w wielu przypadkach troszkę jeszcze zapóźnieni, jeżeli chodzi o posiadanie sprzętów, parku maszynowego i tak dalej, to my doskonale sobie jako rolnicy radziliśmy. Mamy doskonale funkcjonujący przemysł rolno-spożywczy, więc myślę, że rządzący powinni patrzeć przez pryzmat przyszłości naszych konsumentów, przez pryzmat naszych rolników i przez pryzmat firm kooperujących z rolnikami. Bo to jest znowu rzecz, którą mam wrażenie, że czasem gdzieś tam wszystkim ucieka. Mianowicie rolnictwo jest takim ciągiem naczyń połączonych. Jeżeli w produkcji zwierzęcej coś nie domaga, to za chwilę te perturbacje dotkną sektora produkcji roślinnej. Jeżeli perturbacje mamy w produkcji zbożowej, to zaraz wiele firm związanych właśnie z odbieraniem tego surowca i produkujących na bazie tego surowca będą miały problemy. Dlatego nie można sobie wyrwać jednego sektora i rozważyć tej konkretnej sytuacji, tylko patrzeć na to bardzo, bardzo całościowo. No a niestety całościowo to nie wygląda dobrze.
Pani Moniko, bardzo serdecznie dziękujemy i odbieramy kolejny telefon. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Stanisław Bieszczady.
Witamy.
I z tego, co mi wiadomo i kolegom, te konsultacje dla wspólnej polityki rolnej już zostały zakończone. Tu padło kilka razy takie określenie, że jeszcze wiele rzeczy nie wiadomo. No raczej nie, no już wiadomo. Wiadomo na przykład, że będzie ograniczenie produkcji, intensywności produkcji, ale żeby zrównoważyć rolnikom to zmniejszenie produkcji, a tym samym mniejsze zyski, są dodatkowe dopłaty. I tak, na przykład do roślin miododajnych jest dopłata 1050 zł na hektar. Za międzyplony o zimę 786. Tych ekosystemów jest 17. Są dość ciekawe, nie będę tu wymieniał wszystkich, ale aż się rzuca w oczy, że tu nie trzeba jakichś wielkich inwestycji. Na przykład ekoschemat 8. Uproszczone systemy uprawy. 601 zł. No co tu trzeba? No uprawa bezorkowa, no i koniec. Albo na przykład wymieszanie obornika z glebą w ciągu 12 godzin. No rolnik wyciąga telefon, ma aplikację do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji, łączy się i pokazuje fragment przerywania obornika. Jest za hektar 428 zł. Za utrzymywanie zadrzewień śródpolnych 2494. Także to, co ja słyszę od pani dyrektor, to jest taka wizja katastroficzna. No nie jest tak. Ja nie będę wymieniał tych wszystkich ekoschematów. Także tu by się zastanowić, czy dobrostan zwierząt, to tam w zasadzie chodzi tylko o zwiększenie powierzchni. I za brojlera 71 groszy, za krowę 595, no dużo ciekawych rzeczy, no trudno mi tutaj o wszystko przedstawiać, ale bardzo proszę powiedzieć, że to nie jest taka katastrofa. No wiele rzeczy nie trzeba jakichś inwestycji po to, żeby ten rolnik mógł otrzymać z tych ekosystemów konkretne dopłaty. Także proszę o ustosunkowanie się do tej mojej wizji. Dziękuję
panie Stanisławie, bardzo gorąco dziękujemy. Poprosimy pana prezesa o odpowiedź.
Ma pan częściowo rację, ale powiem tak. Pierwsza sprawa, żeby dostać tą wartość podstawową 118 euro, musi pan spełnić podstawowe wymogi. Część jest prostych, czyli udowodnić, że jest się to rolnikiem, czyli ma się wykształcenie lub staż pracy. A drugim na przykład jest bardzo ważnym, jest 4% wyłączenia z powierzchni pod uprawy tak zwane nieprodukcyjne, czyli oszka wodne, albo jeżeli nie mam, to muszę zostawić w ugorze. To już mam ograniczenie produkcji 4%. Ekoschematy, ma pan rację, że parę schematów jest na przykład to, co pan powiedział dla pszczół miododajnych i do różnych innych rzeczy. Owszem, tak, tylko że jak zasieję roślinę miododajną, to ja już z niej dochodów pozostałych nie będę miał. Czyli nie będę mógł sprzedać zboża i innych rzeczy, bo tam będzie mi kwitła tofacelia lub coś tam, bez środków ochrony roślin, więc ja z niej nie osiągnę nic, tylko ewentualnie miód, jeśli mam pszczoły. Następną rzeczą, więc wiele ekoschematów jest takich środowiskowych, z którego nie będę mógł ewentualnie sprzedać plonu. To pierwsza sprawa. Ekoschematy są wystarczą nie na 100% powierzchni gruntów. Trzeba też sobie zdawać sprawę, że one zabezpieczają na 8,5 miliona hektarów jest zabezpieczonych środków. Czyli już z góry wiadomo, że nie wszyscy na ekoschematy otrzymają, a niektórzy będą składać na ekoschematy 2 lub 3. Więc tutaj ograniczenia pewne są, bo ten system, który był dzisiaj do tej pory, powodował to, że miałem tak zwaną dopłatę podstawową i 30% dodatkowo za spełnienie zazielenienia. Czyli to było proste, zasianie poplonów lub roślin bobowatych, jeśli miałem odpowiednią strukturę i inne rzeczy. gwarantowało mi, że dostanę 100% płatność. I była woda wynosiła mniej więcej dzisiaj około 200 niecałe euro. Dzisiaj po tym wszystkim ta dopłata to nie jest dodatkowa rzecz. Ja już nie będę miał tych dopłat, które miałem przedtem, tylko w tej wartości podstawowej dostanę 118 euro. Jak wypełnię któryś z ekoschematów, w zależności jak on jest liczony, wtedy dostanę plus te dodatkowe za ekoschemat. Ale może być tak, że tych środków trochę może dla wszystkich zbraknąć. Poza tym Zielony Ład wprowadza jeszcze inne ograniczenia poza ekoschematami. Wprowadza tak, że mam zmniejszyć nawożenie o 20%. To już jest bardzo wtedy dużo, bo mogą mi się zmniejszyć plony. Mogę mieć na przykład mniej stosowania środków ochrony roślin, ma być wycofane około 50%, czyli mniejszy będę mógł mieć większe zakwaszczenie lub inne właśnie rzeczy, albo będą one droższe. Zmniejszenie stosowania antybiotyków i różnych innych rzeczy w produkcji zwierzęcej, więcej chorób wtedy, mogę mieć więcej upadków i różnych innych rzeczy. I także pan mówi, że takie proste jest to, że mogę rozżelić stado, że ten dobrostan gdy spełniam. Tak, proszę pana, ale obiekt kosztował. Ja zainwestowałem, jeżeli tam mam stanowiska, jeżeli mogłem załóżmy trzymać 50 krów, a dzisiaj będę mógł trzymać 40, to ja z tych 40 krów wezmę mniej przychodu niż z tych 50. Więc to nie mówmy, że to tylko metraż się zmniejszy, jest sprawa prosta. Mnie się zmniejszy produkcja. Chyba, że będę rozbudowywał i budynki. Pan mówi, że prosty ekoschemat, siać bezorkowy wysiew, uproszczona uprawa. Dobrze, ale jeżeli ja dzisiaj miałem traktor C330 Ursów lub C360, to przypinałem pług czy dwu, trzy skibowy i mogłem to zrobić. Dzisiaj, żeby zrobić siew bezorkowy, to ja muszę mieć sprzęt, jeśli bym chciał to zrobić sam. Ciągnik powyżej 200 co najmniej koni, żeby zrobić agregatem i siewnikiem 3-metrowym. A druga sprawa, może pan powiedzieć, że można dając usługę, jest prosta sprawa. Owszem, można, tylko za tą usługę trzeba płacić i ja już nie będę to pracował, tylko ktoś to za mnie zrobi, więc ja mu to muszę zapłacić. A tak to zrobiłem sam i za tą pracę miałem tańsze koszty. Więc wszystko nie jest takie proste, jak się właśnie czyta. Ja wiem, że ktoś może mówić, że to wszystko służy rzeczom. To podraża w pewnym sensie koszty. Bo jeżeli ja zmniejszam produkcję, wyłączam grunty, różne inne rzeczy, zmniejszam obsadę, to ja mam mniej przychodów. A te dodatkowe rzeczy, które dostanę, przecież nie ma większej puli środków na wspólną politykę rolną, na te dopłaty bezpośrednie na pierwszym i na drugi, są podobne do tamtego rozdania, co było, a nawet trochę mniejsze. Więc to nie są dodatkowe środki do tych, które miałem. Więc nie można mówić, że teraz będzie lepiej niż było, bo będzie mniej środków jest niż było. Mm-hmm. Więc w rolnictwie się z dopłat nie pojawi więcej środków, a trzeba pamiętać jedną rzecz, że w dochodach moich rolniczych liczono średnio, że 60% to jest z dopłat bezpośrednich. Więc tylko z rynku czerpałem raptem 40%. Więc jak była żywność nieopłacalna w sumie to produkcja, a tylko po to, żeby konsument miał tanią żywność. Więc to tak naprawdę nie była dopłata do nas, bo tak to gdyby nie było tych dopłat, musielibyśmy czerpać z rynku i ta żywność byłaby droższa. Wspólna polityka rolna prowadziła do tego, żeby konsumenci, bezpieczeństwo żywnościowe było dla ludzi, którzy zarabiają mniej. I temu to miało służyć. Jeżeli my dzisiaj zmniejszamy produkcję rolną, trzeba się zgodzić z tym, że ta żywność będzie droższa. I chyba Unia pewnie tak stwierdziła, że społeczeństwo Unii Europejskiej jest bogate to na tyle, że może już za żywność płacić wyższe ceny. Ja śmiem twierdzić, że w Polsce takie społeczeństwo jeszcze nie jest. I my w Polsce możemy na tym stracić dużo więcej niż w krajach bogatszych.
Panie prezesie, dziękujemy. Odbieram kolejny telefon. Halo?
Halo?
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Prosimy bardzo.
Mówi Mieczysław, rolnik tutaj z okolic Węgorzewa. Ja w sprawie tych nowych uwarunkowań funkcjonowania w rolnictwie, w tym drobniejszym rolnictwie, ja to widzę w ten sposób, całe te wytyczne, czy już przepisy, które mają być od 2023 roku wprowadzane, że one w dłuższej perspektywie prowadzą do wyeliminowania drobnych rolników z produkcji, a ta ziemia, która po nich pozostanie, za bezcen będzie wchłaniana przez te laty fundia, które już są utworzone w naszym kraju. I co więcej, one są tworzone nie przez obywateli polskich. I zamiast jeździć na szparagi do Niemiec, będziemy zbierać te szparagi być może w Polsce, będziemy jeszcze inne rzeczy usługowo robić. I taka jest wizja tego rolnictwa widziana moimi oczyma. A póki co, to na tym ładzie zielonym, to najbardziej skorzystają te biura doradcze, eksperci przyrodniczy i wielu innych. To będzie najbardziej prężna otoczka rolnictwa, która bez nakładu rzeczowego, będzie sporządzenia jakiegoś planu takiego w tych wszystkich historiach, poszczególnych tych wariantach, to są dziesiątki tysięcy złotych, się za to płaci. I przychodzi jeden lub drugi inspektor, lekko się tu nie zgadza, tam się lekko nie zgadza i Bóg, wszystko leci ołówkiem tylko na czerwono i rolnik ma tyle z tego zysku, co się napracował. Gdyby przyjąć jako zyskowność rolnika płacę minimalną, którą już się wprowadziło w wysokości 18, albo niedługo może będzie 20 kilka i policzyć przez ilość godzin, jako rolnik spędza w gospodarstwie, ile godzin spędzają przy pracy członkowie jego rodziny, to okazałoby się, że rolnicy to są niewolnikami we własnym kraju, no bo oni praktycznie nie mają zapłacone tej stawki minimalnej. Mm-hmm. Dlaczego się różne kontrole wprowadza, że musi w zakładzie jakimś innym mieć stawkę, a nie jakiś mądry człowiek czy biuro jakieś sprawdzą, ile rolnik otrzymuje dzisiaj za godzinę pracy w swoim gospodarstwie rolnym. No nie powinien dostać mniej niż 23 zł chyba za godzinę.
No,
a gdzie jest jego amortyzacja majątku? Gdzie jest to wszystko? Kto mu za to zapłaci? My już jesteśmy niewolnikami we własnych gospodarstwach. Dziękuję, szczęść Boże, i oby do tego nie doszło. Apel do rządzących, zastanówcie się, co robicie. Bo to, że tam mamy swoich w Unii, to owszem, my żeśmy ich wybrali do Unii, ale tam im Unia sowicie wynadgradza i jak ja słyszę, że w sprawach rolnictwa ekspertem głównym to jest pan ten z Polskiej Agencji Prasowej, no już zapomniałem jego nazwisko, to wiecie państwo i dlatego tak się dzieje, że tacy decydują o sprawach rolnych, o zwierzętach futerkowych, o wielu innych historiach, to nie decydują rolnicy ani hodowcy.
Panie Mieczysławie, szczęść Boże, Bóg zapłać, dziękujemy bardzo. No właśnie spośród tych, którzy wybierają eurodeputowanych, jest też znaczna część tych, którzy mieszkają w miastach, dlatego też może niezrozumienie tych treści. Odbieramy kolejny telefon. Halo? Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja dzwonię z województwa świętokrzyskiego. I chciałam oczywiście wszystkich pozdrowić i temat jest rzeczywiście bardzo trudny, bardzo ważny dla Polaków w ogóle wszystkich, nie tylko rolników. Ale chciałam odnieść się tutaj do pierwszego telefonu, jak pani powiedziała, że obecny rząd co zrobił dla rolników. Chciałam przypomnieć, że PSL był od czasów Wałęsy do 2015 roku. Co zrobił dla rolnictwa, żeby każdy skrawek ziemi był wykorzystany, bo w wielu miejscowościach, w wielu częściach Polski nie ma w ogóle bydła, nie ma nawozu naturalnego, co tych ludzi choruje. Wiele osób z miasta by kupiło mleko, mięso, by kupiły jajka. Nie ma. Ludzie, którzy kiedyś żyli z rolnictwa, wyprzedają gospodarstwa po to, żeby pomóc dzieciom. I jest to przerażające. Polacy są cudownym, pracowitym narodem. Nie potrzebują jałmużny, bo jałmużna jest upokarzająca. Nie potrzeba rolnikowi, bo jeżeli jest rolnikiem, żył z rolnictwa, jego rodzice żyli z rolnictwa, to ma wspaniałą wiedzę, jest gospodarny, pracowity. Nie potrzebuje przepisów, żeby się uczył, na co dostanie jakieś dofinansowanie i nie potrzebuje, żeby, przepraszam, urzędas po prostu patrzył, czy ten kwiatek to w tą stronę ma wystawiony, czy winny. Jest to upokarzające. My dość często wyjeżdżamy i żeby zobaczyć, jak ludzie żyją i z czego żyją, jak są te uprawy prowadzone, to można powiedzieć, że ta gospodarka i PSL-u, i obecna, to po prostu doprowadziła do tego, że najlepiej, najwięcej jest ślimactwa. I nikt po prostu tutaj nie boleje nad tym. Feministki po prostu walczą o tym, żeby zwierzęta. Unia Europejska tutaj boleje nad tym, że zwierzęta mają mieć taką przestrzeń. Jakieś tam, nie wiem, ptactwo ma mieć odpowiednie klatki, żeby nie miała za ciasno. Ale niech idą na wieś, zobaczą. Kiedyś było tak, że bydło wyskubało każdy skrawek trawy. W tej chwili to po prostu jak się idzie gdzieś, czy w górach, czy gdzieś w lasach, to trzeba uważać, żeby się nie poślizgnąć na ślimakach i nie połamać kości. Także pozdrawiam wszystkim Polacy i powtarzam, Polacy są cudownym, pracowitym narodem. Tylko po prostu, nie wiem, rządzący i urzędnicy. Właściwie czasami w rozmowach słychać, że ich celem jest ich posada, nie interes narodowy. To trzeba powiedzieć ze smutkiem, ale gdyby nie błędne polityki od czasów Wałęsy, to by nie wyjechało co najmniej 1/3 Polaków za chlebem.
Dziękujemy bardzo za te słowa. Dziękujemy za to podzielenie się swoją opinią i swoim spostrzeżeniem. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Wszystkiego dobrego, szczęśliwego dnia i nocy i przyszłości.
Bóg zapłać, również życzymy wszystkiego dobrego. Odbierzemy jeszcze jeden telefon. Halo?
Halo? Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Proszę wyłączyć radio, będzie nam łatwiej rozmawiać.
Radio wyłączyć. Ja bym chciał powiedzieć, że taka... Dobrze. Teraz lepiej?
Tak.
Teraz lepiej. Chciałem powiedzieć, że razem z mężem chcielibyśmy wrócić z Holandii do Polski. Bo co tam się dzieje, to już jest masakra. Biją nas.
Biją. Dziękujemy bardzo. Prosimy naszych gości, aby się odnieśli do poprzedniego telefonu. Pani Moniko.
Bardzo cieszy mnie to, że tutaj podniesione zostało przez ostatnią panią przede wszystkim to, że wieś od zawsze kojarzyła się z ciężką pracą, która była bardzo często niedoceniana, ale wszyscy od zawsze wiedzieliśmy, że i nadal wiemy, że pieniądze biorą się z ciężkiej pracy, a nie z dotacji. I myślę, że patrząc na to, w jaki sposób jest teraz budowana nowa wspólna polityka rolna, to też warto wrócić jednak do tego, żeby nie zapominać, że wieś jest obszarem produkcyjnym, na którym ma być realizowana produkcja żywności, a rządzący są po to, żeby ułatwiać funkcjonowanie właśnie gospodarstw rolnych, które mogłyby produkować taką żywność na rynek, zabezpieczać i tworzyć przede wszystkim naszą suwerenność żywieniową. Ja myślę, że to jest też kwestia, o której bardzo często zapominamy, a którą szczególnie teraz warto podkreślać, dlatego że wszyscy oglądając doniesienia medialne widzimy, co dzieje się na naszej wschodniej granicy. Widzimy, jak napięta sytuacja jest na Ukrainie, sytuacja z Rosją, a to wszystko sprawia, że po raz kolejny musimy zwrócić swoją szczególną uwagę na bezpieczeństwo. I bezpieczeństwo mam tutaj na myśli oczywiście militarne, no ale z tego są ludzie, którzy się tym zajmują, ale jednym z filarów w ogóle bezpieczeństwa jest bezpieczeństwo żywnościowe. To, że jednak w przypadku jakiegokolwiek konfliktu czy kryzysu to nasi obywatele będą mieli skąd czerpać zdrową, bezpieczną żywność. Jesteśmy nadal w trakcie pandemii. Myślę, że pandemia koronawirusa, jak mało co, zweryfikowało to, czy rolnictwo w Polsce jest systemem dobrze działającym i potrzebnym. Z wieloma państwami, z którymi mamy kontakt, jako właśnie Instytut Gospodarki Rolnej, tworząc platformę United Agri, rozmawialiśmy o tym, jak wyglądała sytuacja w sektorach gospodarki rolnej w momencie wystąpienia pandemii koronawirusa. I tam okazało się, że bardzo wielu produktów w sklepach po prostu nie było. Dlatego, że rolnicy produkowali niewystarczającą ilość, mieli kontrakty, które powodowały, że tej żywności w kraju po prostu brakowało. A myślę, że żadna osoba funkcjonująca w Polsce nie pamięta takiego momentu podczas pandemii, żeby brakowało mięsa, brakowało jaj czy produktów właśnie pochodzenia zwierzęcego czy roślinnego. A za to właśnie, drodzy Państwo, odpowiadali rolnicy, którzy mimo wszystko zawsze bardzo ciężko pracowali, mimo tego, że początkowo przecież wszyscy bardzo obawialiśmy się o to, jak funkcjonować w tak nowej sytuacji, to jednak wszyscy bardzo odpowiedzialnie podeszli do tego tematu i sprawiliśmy wspólnie, że kraj był bezpieczny żywnościowo. I pytanie, dlaczego teraz tym samym ludziom niestety nie próbuje się zapewnić bezpiecznej, spokojnej przyszłości, bo gwarancją w ogóle bezpieczeństwa i gwarancją spokoju obywateli jest właśnie spokój i bezpieczeństwo rolników. Nie może być tak, że rolnicy będą walczyć o swoje interesy wbrew interesom konsumentów. Bo niestety czasem buduje się taką narrację, że konsumenci, którzy funkcjonują szczególnie w mieście, są już w zupełnie innym świecie żyją niż rolnicy. A tak naprawdę rolnicy nigdy nie wygrają walki o swoje gospodarstwa, jeżeli konsumenci nie zrozumieją, że walka rolników jest tak naprawdę walką o konsumentów. Bo jeżeli rolnicy przegrają, to konsumenci niestety nie będą mieli co do przysłowiowego garnka włożyć.
Mm-hmm. Pani Moniko, bardzo dziękujemy. Odbieram kolejny telefon. Halo.
Szczęść Boże, serdecznie wszystkich witam i pozdrawiam. Słuchaczkę z Małopolski. Ja słucham tego. Oczywiście racja jest ogromna po pani stronie i po tych, którzy się wypowiadali, ale ja patrzę na to inaczej troszeczkę, mianowicie tak. Obiecuje się rolnikom dopłaty na zadrzewianie na to, na tamto było wymienione, nie będę się powtarzać. Ale ja widzę tutaj niebezpieczeństwo inne. Przecież te dopłaty w każdej chwili Unia może zaprzestać. To po pierwsze. Po drugie, czy tu nie chodzi o to, żeby u nas produkowali, ja jestem pewna, że chodzi o to, żeby u nas produkować żywności mniej, aby zmusić nas do tego, żebyśmy kupowali od innych i za takie ceny, jakie będą nam dyktować, bez względu na to, czy ta żywność będzie zdrowa, naturalnie hodowana, uprawiana, czy nie. Ja jestem bardzo związana ze wsią, chociaż mieszkam w mieście. I jedno tylko powiem. Naprawdę brońmy naszej ziemi i naszego rolnictwa, bo już były takie głosy, no, że pozbędą się gospodarstw i wyjadą. Także o to chodzi, żeby nas było coraz mniej, no bo wtedy nas zmuszą, no chcecie się dalej rozwijać, produkcja, gospodarka, no to przyjmujcie obcych. Jeżeli nie w ten, to w inny sposób będziemy zniewalani. Mhm. Błagam, nie ustąpmy.
Bóg zapłać, gorąco dziękujemy, pozdrawiamy. Odbieram jeszcze jeden telefon. Halo? Halo?
Halo?
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Mieczysław z okolic Warszawy. Z bardzo wielką uwagą przysłuchiwałem się moim tutaj przedmówcom i bardzo dziękuję za tak piękną audycję na temat rolnictwa. Podzielę się taką refleksją właśnie. Sam pochodzę ze wsi, wprawdzie już teraz nie pracuję na roli, ale tam pracują moi rodzice nadal, mój brat prowadzi gospodarstwo. I tak, miałbym jedną sprawę do tego, znaczy tak odniosę się do tego pana, który znalazł tam pozytywy w sprawie tego Nowego Ładu, że będą dopłaty. To ja tylko chciałbym przypomnieć, że przez chwilę Unia nas oczarowała tym, że cukier u nas, że nie potrzeba tyle. No i nagle się okazuje, że już nie ma kwot na cukier, W Polsce praktycznie cukrownie padły, między innymi cukrownia Krasiniec, okolice Przasmysza, skąd tam właśnie pochodzę, no ale to jest jedna sprawa. A inna sprawa właśnie, że na przykład my tak sobie szukamy, czy upatrywaliśmy w tej Unii wszystkiego, co najlepsze. No i tak, nie ukrywam, gdy było bardzo ciężko, wszyscy, no kto musiał, na przykład ja musiałem, bo byłem z po prostu biednych warunków, musiałem pojechać do Niemiec, tam pracowałem w zakładach mięsnych, no i okazało się, że tu co Polacy, czy też narzucone limity, czy też narzucone standardy w postaci czegoś, co się nazywa HACCP, my po prostu przekręciliśmy to do góry kołami, albo można powiedzieć, że przerysowaliśmy za bardzo. Tam się okazało, gdy pracowałem w największych zakładach mięsnych w Niemczech, w Tunisfleisch, okazało się, że tam nie ma żadnych standardów, jest tylko wydobycie człowieka, wydobycie, w zasadzie to tak powiedziałem w odniesieniu, jakby to u górników było, ale po prostu żadnych norm, podczas gdy my sami się, że tak brzydkiego słowa użyję, zażynaliśmy, żeby tej Unii zaimponować. I dlatego, no powiem tak, brońmy tej naszej Polski, brońmy tego naszego rolnictwa, nie idźmy w stronę zepsucia, w stronę złych wzorców. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.
Panie Mieczysławie, bardzo gorąco dziękujemy. Odbierzemy jeszcze jeden telefon. Halo, prosimy bardzo. Halo?
Halo, tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, ja chcę pokrótce tylko powiedzieć.
Kto się tak do nas dodzwonił? Proszę się przedstawić.
Dominik z Podkarpacia.
Prosimy.
Dobry wieczór. Ja chciałem powiedzieć, tak jak poprzednik, pokrótce, że powinniśmy właśnie bronić polskiego rolnictwa, że to jest właśnie nasz kluczowy element Polski, że powinniśmy stać całą piersią za tym i po prostu być za polskim rolnictwem. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo i prosimy pana prezesa.
Dziękuję bardzo za te trzy głosy w sumie, takie pozytywne bardzo, które mówią o tym, że trzeba bronić akurat to rolnictwa. Jak ja już to mówiłem wcześniej, że prowadzę gospodarstwo od 7 to pokoleń, syn jest 8, który jest ze mną. I tak naprawdę to wierzę w to, że my to rolnictwo uratujemy, bo my coś w sobie mamy, bo to nie jest, bo zawód rolnika to nie jest tylko sam zawód, to jest pewna misja. Jeżeli ktoś w to wejdzie i czuje to od dziecka, to nie tak łatwo jest, że tak powiem, profesję zmienić. W sytuacjach trudnych ludzie to muszą zmieniają i na pewno takich przypadków jest wiele. Ale wierzę, że rolnictwo nasze w perspektywie dłuższej zwycięży. Bo te kryzysy, które były różne, te czasy, sprzedaże bezpośrednie, detaliczne, różne, które były. I śmiem twierdzić, to niektórzy mówią w żartach albo tak trochę zbyt ostro, że najwięcej ten handel bezpośredni byśmy brali w swoje ręce w okresach trudnych, jak w okresie wojny, czy w okresie nawet i komuny. Handel detaliczny kwitnął, sklepy były puste, a ludzie mieli swojego zaprzyjaźnionego to rolnika, nieoficjalnie wszyscy gdzieś tam coś tam kupowali. I w pewnym sensie dzisiaj, gdy będzie jakikolwiek kryzys, to on będzie, bo ta polityka, która to prowadzi, doprowadzi do pewnego kryzysu, że będzie drożyzna w sklepach. Myślę, dopóki my jesteśmy, to gwarantujemy społeczeństwu, że tą żywność będą mieć. W różny sposób. My tą żywność im dostarczymy, jestem przekonany, bo wierząc w historię naszą i patrząc na różne rzeczy, które się działy, to jak trzeba było, to zawsze żeśmy tą żywność dostarczyli. Nawet w tej najnowszej historii, w okresie strajków i różnych rzeczy, żywność do fabryk rolnicy przywozili. I teraz też tak się właśnie stanie. I pamiętajcie, że i pamiętać trzeba o tym, że Polska to jest składa się z ludzi, którzy mają profesje różne. I szanujmy siebie to nawzajem. I najczęściej jeszcze w sklepach. kupując. Te etykiety są nieraz podrobione, różne tam rzeczy. Ale patrzmy, co kupujemy, a najlepiej kupujmy od znajomego na targu i innych rzeczach, bo to jest właściwe, to popieramy siebie. I wtedy przetrwamy. I te małe gospodarstwa wtedy mogą przetrwać. Jeśli się zdamy tylko na supermarkety, na sprzedaż taką wielką, to wtedy ten rolnik zginie. Bo tam jest fabryka, tam to jest, tam nie jest człowiek. Na straganie małym, mieście, większym, mniejszym, przed blokiem jest Kowalski, Janek, Franek, który przywiezie mi jajka, przywiezie mi mleko, przywiezie mi coś tam. I to jest, wtedy jest na pewno lepsze i zdrowe i tańsze. I zachęcam wszystkich do takich może kupowania rzeczy, zastanowić się, że trzeba zmienić swoją to mentalność, bo przepisami się tego nie da właśnie zmienić. Zawsze będą ograniczenia różne jakieś tam, to zwycięża zawsze wielki to kapitał. My trzeba wierzyć w ludzi. I jeżeli chcemy coś zmieniać, to wierzmy w ludzi. I ja uważam, że deklarując, że rolnicy jesteśmy gotowi i będziemy trwać w tym miejscu, w którym jesteśmy, chociaż narzuca nam się różne właśnie rzeczy, różne rzeczy. My ten zdrowy rozsądek, chłopski rozum.
Dokładnie.
Musi tutaj zawsze właśnie działać.
Panie prezesie, bardzo dziękujemy. Odbieram kolejny telefon. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Andrzej Zakolec, Płocka.
Witam.
Ja chciałbym się odnieść do przedmówców i najpierw powitać ojca prowadzącego i panią dyrektor i pana prezesa. Jestem rolnikiem, już emerytem, obecnie syn gospodarzy i chciałem powiedzieć, że polska wieś pod względem młodych rolników zamiera. Młodzi nie chcą gospodarzyć, nie chcą prowadzić hodowli. Dlatego tak się dzieje i jeżeli będą takie unijne zarzuty, takie narzuty będą utrudnienia młodym, to naprawdę kostka masła dojdzie do 20 zł i litr mleka będzie kosztował 5 zł. Hodowle się zaprzestaje. W mojej miejscowości gospodarstwa są w przekroju, tak, no 10, ponad 10 do 20, 30 hektarów. No to są małe po prostu gospodarstwa. Ale było tak, że w każdym gospodarstwie była hodowla, były krowy. Teraz na naszej wsi zostało dosłownie czterech gospodarzy, czterech rolników, którzy produkują mleko. Świń w ogóle prawie nie ma, jeden też już jest prawie, że nie ma produkcji. Młodzi nie chcą pracować, nie chcą, znaczy się ci, którzy zostają, tylko uprawiają, a hodowla jest po prostu zaniechana. Także no naprawdę, jeżeli będą takie utrudnienia, takie problemy, to naprawdę, że będziemy wszystkie towary sprowadzać i będzie drożyzna i będzie no naprawdę ciężko. Także trzeba to jakoś, żeby rządzący zachęcali młodych, a nie jakieś jeszcze stwarzali problemy, czy odnośnie tamtych dopłat, czy do tego ładu, jak tu pan ten tam z tego wieszcza tam takie dobrodziejstwa, że takie to wszystko elegancko wychodzi, no to nie wiem, czy on jest rolnikiem, czy on tylko słyszał to, czy z opowieści, czy no nie wiem, ale to naprawdę nie tak wszystko kolorowo wygląda. Także chciałbym taką refleksję się odnieść. Dziękuję bardzo wszystkim słuchającym i pozdrawiam ojca i panią dyrektor i pana prezes. Szczęść Boże.
Panie Andrzeju, bardzo gorąco dziękujemy za ten głos. Dziękujemy za to podzielenie się tym świadectwem właśnie takiego doświadczenia z pierwszej ręki. Prosimy panią dyrektor o odniesienie się.
Tak, przede wszystkim całkowicie zgadzam się z tym, że przyszłością, oprócz takiej sfery totalnie ekonomicznej Nowego Zielonego Ładu, to przyszłością, czynnikiem, który wpływa na przyszłość naszych gospodarstw, jest młode pokolenie. Młode pokolenie, które tutaj niestety, ale muszę zgodzić się z panem Andrzejem, naprawdę odpływa ze wsi. Młodzi ludzie nie chcą prowadzić gospodarstw. Nie wynika to z tego, że wyrosło nam na wsi młode pokolenie ludzi leniwych, bo naprawdę dzieci na wsiach są od małego uczone bardzo ciężkiej pracy i ludzie tam są wychowywani w kulcie pracy. i doskonale wiedzą, skąd biorą się pieniądze, więc co to naprawdę wynoszą z domu. Przy czym niestety, jeżeli ta praca na wsi jest coraz mniej opłacalna i coraz trudniej jest związać koniec z końcem, co między innymi wynika z tego, że gospodarstwa, na których funkcjonujemy, są silnie przeinwestowane, to bardzo ciężko skusić i przekonać takiego młodego człowieka, żeby po pierwsze osiedlił się na wsi, po drugie przejął gospodarstwo po rodzicach, a po trzecie z buty założył tam jeszcze rodzinę, bo jednak zakładając rodzinę przyjmujemy odpowiedzialność nie tylko za gospodarstwo, które przyjmujemy, ale także za drugą osobę i ewentualnie potomstwo, które na tym, w tej rodzinie się pojawi. Więc to jest jedna kwestia. A druga kwestia, kwestia odpowiedzialności społecznej za to, czy my tych młodych rolników mieć będziemy. Jeżeli w dalszym ciągu jako społeczeństwo będziemy biernie przyglądać się na to, co dzieje się z naszym młodym pokoleniem, czyli w jaki sposób, no niestety, ale młodzi ludzie są indoktrynowani, a my na to nie zwracamy uwagi, to będzie bardzo źle. Już tłumaczę, co mam na myśli. Młode pokolenie jest indoktrynowane tym, że rolnicy są bardzo złymi ludźmi. Dlatego, że bardzo łatwo jest pokazać prowadzenie produkcji zwierzęcej jako coś nieetycznego, złego, dlatego, że bardzo łatwo jest wejść, włamać się na fermę zwierząt na futra bądź, nie wiem, do jakiegoś kupnika, zrobić zmanipulowane zdjęcia, puścić je w internet z jakimś bardzo płaczliwym komentarzem, jak to tym zwierzętom jest źle i jak to trzeba poprawić, zrobić wszystko, żeby poprawić los tych zwierząt. I niestety na takie bardzo tanie zagrywki, uargumentowane właśnie czymś wyższym, jak wyższe dobro zwierząt, bardzo łatwo jest niestety wywoływać bardzo skomplikowane akcje, dlatego że to nie jest tak, że mówimy tylko o przekazie. Mówimy o tym, że w świadomości tego człowieka osoba, która zajmuje się hodowlą zwierząt, jest rolnikiem, jest automatycznie gorszym człowiekiem. I to jest pierwsza konsekwencja. Konsekwencją tego z kolei będzie to, że taka osoba zupełnie inaczej będzie traktowała dzieci rolników, dzieci pochodzące ze wsi. Jeszcze inną konsekwencją tego będzie to, że wychowujemy sobie społeczeństwo, dla którego ograniczanie, ustawowe ograniczanie konkretnych, poszczególnych sektorów produkcji rolnej będzie czymś normalnym. Czyli to, co obserwujemy na Zachodzie. Po kawałku kolejny sektor wygaszany, argumentowany tym, że jest zbędny, niepotrzebny. Każdy był właśnie hodowli zwierząt na futra jako zbędny i niepotrzebnej. A nagle okazuje się, że ten sektor zostaje odpuszczony. Nagle się okazuje, że kolejne sektory są zbędne, niepotrzebne, bo przecież możemy żyć inaczej. I niestety kwestia naprawdę ogromnej pracy z wnukami osób, które nas słuchają, z Państwa dziećmi. Jeżeli Państwo nie będziecie pokazywać, że zawód rolnika jest zawodem ogromnej odpowiedzialności, ale także ogromnego prestiżu. Przynajmniej tak powinno być, ponieważ ta rola społeczna, którą my pełnimy, jest naprawdę ogromnej roli, to niestety my za kilka lat, mimo tego, że zrobimy absolutnie wszystko, żeby ten Nowy Zielony Ład był jak najmniej dotkliwy w skutkach dla rolników, to mimo wszystko nie będzie o czym rozmawiać, bo po prostu nie będzie osób chętnych do zajmowania się rolnictwem, bo małe gospodarstwa upadną. A tak jak jeden z przedmówców powiedział, naprawdę za granicą czeka mnóstwo korporacji, mnóstwo firm, które polską ziemię bardzo chętnie wykupią, skupią, przerobią na ogromne fermy, naprawdę ogromne ośrodki produkcyjne. I tam naprawdę niczym interesie nie będzie sięganie po jakiekolwiek dopłaty, dlatego że skala prowadzonej produkcji będzie na tyle duża. Poza tym czekają inne kraje, które bardzo chętnie przejmą na siebie odpowiedzialność za produkcję żywności, dlatego że produkcja żywności jest jednym z najbardziej stabilnych i przyszłościowych sektorów. Więc jako Europa po prostu nie rezygnujmy z produkcji zwierzęcej ani z produkcji roślinnej, która jest bezpośrednio przecież skorelowana z produkcją zwierzęcą, tylko rozwijajmy to i chronimy to właśnie w Europie.
Dziękuję bardzo, pani dyrektor. I odbieram kolejny telefon. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się do nas dodzwonił?
Czesław, niedaleko Kartuz.
Witamy.
No w tej Łodzi to europejskie, to biurokracja, to się ma bardzo dobrze. A ja chciałem się zapytać, a jak to się ma do tego Zielonego Ładu, te wszystkie rośliny czy zwierzęta są modyfikowane? A takie modyfikowane to potrzebują wielkiej ochrony chemicznej. Bo inaczej to choroby, czy te choroby i i szkodniki to zniszczą po prostu. Że taki kurczak, w tych ten bojler, 6 tygodni urośnięty. No co on może mieć zawartość? No to przecież wtedy takie pędzone te rośliny, zwierzęta, one nie mają wartości i wtedy ludzie chorują. Koronawirus szaleje. No i w ten sposób ja to myślę, że to by trzeba, mówię, że taki zwykły rolnik rodzinny, że to jest przyszłość. Ale tak ogólnie to się kłody podkłada, że takie, w takich fermach to szybciej takie te choroby się rozprzestrzenią, nie? Jak to były z tym pomorem świń. W takich małych gospodarstwach były przecież zdrowe świnie, ale zakazali chować, bo były razem ze świniami, z krowami. No to jest parodia normalnie. No, dziękuję bardzo.
Panie Czesławie, bardzo dziękujemy. Z Panem Bogiem. Odbieram kolejny telefon. Halo.
Przyboże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Marcin z Centralnej Polski.
Witamy.
Ja tu chciałem właśnie ten problem poruszyć, bo tu była mowa właśnie, że Polska powinna jako kraj o dużej ilości ziem uprawnych być bezpieczna żywnościowo, nawet na wypadek wojny. A chciałem tu podać przykład Japonii, że to ten kraj jest to głównie górzysty, a tam prócz ryżu jest wiele innych upraw i gospodarstwa są, mają wysoki poziom mechanizacji, dofinansowywane są, jednak tam to jest utrudnione, bo gospodarstwa są rozdrobnione. No i nawet pole ryżowe tam się nawadnia i wprowadza odpowiednią infrastrukturę, żeby ten ryż rósł, żeby Japonia miała swoje produkty żywnościowe, nie tylko sprowadzane z zewnątrz. No też na wypadek tego najgorszego. Na wypadek wojny przykładowo. I tak tylko tyle chciałem powiedzieć. Szczęść Boże, dziękuję.
Bardzo dziękujemy, panie Marcinie. Pozdrawiamy serdecznie. Odbieram jeszcze jeden telefon. Halo.
Cześć, Boże, Piotrek z Mazowieckiego.
Witamy.
Ja chciałem wyrazić swoje zdanie, bo słucham Radia Maryja i hoduję w okolicach Radomia papryki i powiem państwu tak, jedźcie na giełdę na Dłoniszę i tak się przejdźcie, popytajcie ludzi, czy to się opłaci. Jestem ciekaw, który rolnik powie, że się opłaci. Stoją i się proszę, żeby cokolwiek kupić. Żyje z tego handlarz dzisiaj i to lepiej nie będzie. Jeżeli rząd będzie tak robił, jak jest, jeżeli będzie handlarz zarabiał, a nie rolnik, to tak będzie do pewnego momentu, tak jak to pan powiedział, że kostka masa będzie kosztować 5 zł, a litr mleka, kostka masa będzie kosztować 20 zł, a litr mleka będzie kosztował 10 zł, a ci, co hodują i ci, co hodują te warzywa i co i dopóki będą mieli siłę to robić, to będą robić to, a jak nie będą mieli siły robić, to będą przebrać coś za pieniądze na chleb. No, i tyle mam do powiedzenia.
Panie Piotrze.
Tak mi się wydaje, że to tak do tego to dąży. Chyba, że to się zmieni, że takie pójdą dotacje, że rząd pomyśli nad tym, ale to już, mówię, to wszystko zależy od rządzących. Szczęść Boże.
Panie Piotrze, Bóg zapłać, szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Odbierzemy jeszcze jeden telefon. Halo.
Dobry wieczór, szczęść Boże wszystkim. Słuchającym i zaproszonym. Jolanta z Zabrza.
Witamy.
Chciałam zadać takie pytanie, ponieważ dopiero co włączyłam radio. Nie wiem, kto jest zaproszony i kto jest prowadzącym. Wiem tylko, że jakaś pani, tak? I jest. Chciałam zadać takie pytanie.
Jeżeli chodzi o naszych gości, to jest pani Monika Przeworska, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej, a i pan Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.
I chciałam takie zadać naiwne pytanie. Czy gdzieś na tym właściwym szczeblu jacyś specjaliści, mówię o naszych polskich specjalistach, przeprowadzane są jakieś analizy, moglibyśmy sobie poradzić bez Unii Europejskiej w rolnictwie?
Pani Jolanto, dziękujemy i prosimy pana prezesa o odpowiedź.
Do tej pory, jeśli chodzi o samowystarczalność kraju, to Polska jest samowystarczalnym krajem, nie potrzeba nam żywności z zewnątrz. Ale jesteśmy również ważnym, mamy nadwyżki do produkcji żywności na paru rynkach ważnych, jak drobiu, zbóż, dzisiaj mleka. Więc bez rynków zbytu dzisiaj praktycznie 80% naszego eksportu to idzie na kraje Unii Europejskiej. Więc tam łatwiej jest, że tak powiem, sprzedawać te nadwyżki, które mamy. Pewnie gdyby było bez Unii, trzeba by to było tych rynków szukali gdzieś indziej, w innych częściach świata. Nie wiem, czy byłoby łatwiej, czy by było trudniej. Trudno by to dzisiaj ocenić. Ale jesteśmy w takim świecie, jakim jesteśmy. Nasze położenie geograficzne takie jest, jakie jest. Więc lepiej być dzisiaj, widać to lepiej w jakimś bloku krajów, niż być samym sobą. Bo samym sobą dzisiaj pewnie by było trudno być. Widać, co się dzieje na wschodzie, że jak ktoś jest sam, to od razu go chcą zająć. Różne tam rzeczy się dzieją w świecie. Więc dobrze, że jesteśmy w NATO i dobrze, że jesteśmy w tym miejscu, co dzisiaj jesteśmy. Chociaż powinniśmy zawsze tutaj, co padł głos wcześniej, i to jest ważny głos był, że jest wiele krajów takich, tutaj był przykład Japonii i innych. Ja powiem, że nawet bliżej tutaj, nie potrzeba Japonii szukać, ale Szwajcaria i inne kraje tutaj dążą do tego, żeby mieć samą wystarczalność żywieniową. Traktują żywność jako strategiczną rzecz. Produkują nawet, a taki kraj jak na przykład Izrael, czy nawet inne kraje i arabskie, produkują, nawet zaczynają produkować na terenach pustynnych, gdzie jest drogo, ale żeby mieć pewność, że mają żywność swoją. Bo są doświadczeni i życiowo, i różne okoliczności, że to, co niby się dzisiaj wydaje proste, że można przywieźć nie wiadomo skąd, że można zabezpieczyć ta żywność, to świat jest otwarty. Dzisiaj mały wirus spowodował to, że świat zupełnie patrzy inaczej na te rynki zaopatrzenia, zakłócenia na rynkach elektronicznych, na tych różnych podzespołach. Widać, że świat do tej pory myślał tak, że można produkować to wszędzie, gdzieś indziej, gdzie jest taniej, tu wszystko można przywieźć. Zaczynamy myśleć na świat, patrzeć troszeczkę inaczej. I musimy na ten świat patrzeć inaczej. Że nie tylko patrzeć, gdzie można wyprodukować coś taniej, ale także wyprodukować tutaj u nas, żeby zabezpieczyć się od różnych sytuacji katastroficznych, które się mogą zdarzyć, kryzysowych różnych, bo wtedy jesteśmy bardziej pewni, że i dzisiaj Europa chyba zaczyna dostrzegać to nawet przy produkcji samochodów i podzespołów różnych, że brakujący jakiejś drobnej rzeczy, mikroprocesora jakiegoś, wstrzymuje linię produkcji samochodów. Bo uważali, że tam to zawsze będzie. Okazało się, że nie. Więc to samo z żywnością również. Będziemy się czuli bezpieczni, gdy będziemy mieć tą samą wystarczalność. Jeżeli ją stracimy, żywność, samochód kupujemy raz na parę lat. Buty kupujemy dwa razy w roku albo rzadziej, to zależy kogo na co tam stać. Ubrania również. Jeść musimy co najmniej trzy razy właśnie na dzień. I o tym pamiętać trzeba, bez względu gdzie właśnie żyje. Czy żyje w mieście, czy żyje na wsi. Żywność jest podstawową rzeczą, która wpływa na moje zdrowie, samopoczucie, na radość, na szczęście.
Dziękujemy panie prezesie. Odbierzemy kolejny telefon. Halo? Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam takie pytanie. Czy są jakieś regulacje prawne, bo się nie orientuję, czy takie wielkie firmy, na przykład sprzedające fast foody, czy na przykład wielkie sieci supermarketów, czy one mają jakiś przydział, że muszą sprzedawać polskie produkty, czy na przykład one dostarczają skąd chcą, I na przykład wtedy w polskim rynku bierze udział dużo zagranicznych firm. Czy to jest jakoś uregulowane? Czy można by na przykład zwiększyć, nie wiem, zachęcić, czy jakoś ustawą zmobilizować tych wielkich przedsiębiorców, żeby będąc na naszym rynku, w naszym kraju, oni wykorzystywali tylko i wyłącznie polskie środki. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo i prosimy panią dyrektor o odpowiedź.
Tak, bardzo dobre pytanie, bo zdecydowanie warto zwracać uwagę na to, skąd pochodzą produkty, jakiego pochodzenia są produkty, z których my na co dzień korzystamy. I tutaj problem jest taki, że niestety takiej ustawy i takiej regulacji nie ma, ale wynika to przede wszystkim z tego, że no, funkcjonujemy na otwartym europejskim rynku wspólnotowym, w związku z czym tutaj te gwarancje międzynarodowe nie pozwalają nam na zawarcie takich przepisów, ale na szczęście jest pewien wytryk. Wytryk polega na tym, że jeżeli produkty, które kupujemy, po które sięgamy, czy jakieś sieci wielkoprzemysłowe, czy właśnie koncerny produkujące fast foody, czy inną żywność wysoko przetworzoną, będą produkowane w oparciu o produkty pochodzenia z pochodzenia właśnie z Polski, mogą być oznaczone jako produkt polski. Niby łatwy myk, który będzie dawał lub nie będzie dawał kompletnie niczego, a zależy to od nas, zależy to od konsumentów. Jeżeli my jako konsumenci zaczniemy w sposób bardzo świadomy podchodzić do wyborów, jakie dokonujemy, czy jednak zwracać uwagę na to, czy to oznaczenie na opakowaniu jest, czy nie ma, to myślę, że firmom, także dużym koncernom, zacznie zależeć na tym, żeby jednak takie oznaczenie posiadać, bo tylko wtedy to będzie gwarancją, że faktycznie taki zbyt będzie.
Ale pani dyrektor, też jest coś z kodem kreskowym, prawda? On też jest
tak,
w jakiś sposób oznaczony.
Tak, 540, o ile dobrze pamiętam, kod kraju, czyli po kodzie kreskowym możemy faktycznie dojść, gdzie został ten produkt wyprodukowany, przy czym przy kodzie kreskowym jest chyba ten mały problem, że niestety produkty przepakowane w Polsce też mogą mieć właśnie takie oznaczenie.
Myślę, no ale to zawsze praca dla naszych.
Dokładnie. Kraju pochodzenia jest bardzo dobrą opcją i to od nas zależy. Jeżeli my jako konsumenci zaczniemy zwracać na to uwagę, to w interesie firm będzie stworzenie takich przepisów. Inną niestety innym końcem tego kija jest to, że faktycznie musimy wytworzyć jeszcze bardzo sprawny mechanizm weryfikowania, bo tutaj niestety też pojawiają się takie przypadki, że firma deklaruje, że jest to produkt wyprodukowany w Polsce, a jak sięgamy na etykiety, to się okazuje, że to jednak takie bardzo egipskie produkty pochodzące z Polski. Więc trzeba przede wszystkim sprawdzać i faktycznie decydować się na to, co pochodzi od polskiego rolnika, no bo to też będzie budowało naszą gospodarkę narodową.
Jasne. Bardzo dziękujemy. Odbierzemy kolejny telefon. Halo.
Halo, będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze kiewica.
Teraz zawsze. Witam.
Anna z Wielkopolski. Ja myślę, że należy zwrócić, żeby Polacy doszli do rozumu, że należy właśnie kupować, to co przed chwilą pani dyrektor mówiła, polskie produkty. Oczywiście markety oznaczają wyroby i owoce, warzywa jako polskie, a nie zawsze to jest, bo z reguły są to importowane, a tylko oznakowane jako polskie. I całe działanie Unii Europejskiej zmierza w kierunku unicestwienia polskiego rolnictwa. Zresztą od okresu transformacji, jak się tylko jedzie przez Polskę, widać, że na terenach rolniczych dobrej klasy ziemi w tej chwili powstają budynki mieszkalne. Teren wielkopolski, jak się przejedzie Poznań za czasów komuny, rejony Poznania, to były ziemie, najlepsze ziemie Poznania poszły pod zabudowę wieżowców i okolice. I dzisiaj to jest to samo. A Polacy, jeszcze zwłaszcza dzisiaj w okresie zagrożenia, kiedy wojna może nie dotyczyć tylko Ukrainy, ale może się rozprzestrzenić na całą Europę. Kiedy słyszę od osób starszych, którzy mówią, no to nie, to Unia i Niemcy nam przyślą. Ludzie, ocknijcie się, nie chodźcie, nie kupujcie tej niezdrowej żywności w marketach, które właśnie są pochodzenia z firm zagranicznych. Tyle się słyszało, ile jakie mięso przyjeżdżało do Sokółki, które z Belgii były dostarczane, jakiej klasy, śmierdzące, odświeżane. Więc niech ludzie się ockną i zaczną kupować od Polaków, od rolników na targowiskach, bo jeszcze starsze pokolenie chodzi po targowiskach i kupuje owoce, warzywa i wyroby mięsne od Polaków. A młode pokolenie chodzi i kupuje szajs w marketach. Jeszcze mam na
pytanie. Tak bez generalizacji, ale zdarza się.
Tak. Mam zapytanie, bo pan Wojciechowski, ja go zawsze bardzo ceniłam, jak jeszcze na łamach Radia Maria miał felietony. Jak to wygląda dzisiaj z tymi dopłatami? Na jakim poziomie ma polskie rolnictwo dopłaty w stosunku do dopłat zachodnich? Mm-hmm. Bo miało być to zrównane. I to, co w tej chwili się wprowadza tym Zielonym Ładem i tym 54-5, to jest po prostu zagłada Polski, nie, Polski i polskiego rolnictwa.
Dobrze, pani Anno, tutaj musimy skończyć. Tak. Oddamy głos naszym. Dobrego wszystkiego, dziękuję bardzo. Oddamy głos naszym gościom, bo też już niestety trzeba nam powoli kończyć. Więc tak też prosiłbym o podsumowanie, panie prezesie.
Dziękuję bardzo za wiele, że tak powiem, głosów z kraju, które widać były. Wszyscy byli zatroskani sprawami rolnictwa i wsi, to jest pozytywne. Tylko ciekawe, szkoda, że tak mało ludzi w sumie może nas słucha, ale myślę, że o tym trzeba po prostu mówić. Wszędzie o tym mówić, jak ważną rolnictwo odgrywa rolę, bo to jest ważne. I życzę wszystkim, żebyśmy po prostu byli zdrowi, a żeby być zdrowym, to trzeba się zdrowo odżywiać i patrzeć, co jemy, i najlepsze jest zawsze polskie. Tyle z mojej strony. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję, panie prezesie. Z tym, że tak mało nas słucha, to bym nie powiedział, bo wcale aż tak mało nas nie słucha. I cały czas są chętni do tego, żeby zabrać głos. Pani dyrektor.
Mam wrażenie, że pan prezes miał na myśli przede wszystkim to, że dużo osób nas słucha, ale rządzący słuchają i nie do końca wyciągają wnioski z tego, co organizacje branżowe mówią, czyli no ale mam nadzieję, że to się zmieni, dlatego że faktycznie rolnictwo jest fundamentem, jest filarem naszej gospodarki, a przede wszystkim jest fantastycznym miejscem do życia dla rolników. Dlatego naprawdę powinniśmy robić wszystko, żeby gospodarstwa w Polsce mogły się rozwijać i mimo tego, że no, Unia Europejska nie nakłada zbyt optymistycznych obostrzeń na nas, to mimo wszystko uważam, że Polacy wielokrotnie w historii pokazali, że zawsze stawiali na czele różnych przewrotów i mam nadzieję, że ta platforma, którą obecnie budujemy jako właśnie Instytut Gospodarki między innymi, czyli ta United Agri, która ma zrzeszyć rolników z różnych państw, będzie też chociaż takim małym pulsem do tego, żeby jednak ta wajcha w całej Unii Europejskiej jednak została przestawiona na rozwój rolnictwa, a nie na jego zwijanie.
Trochę niefortunna ta nazwa, ale... ale daj Panie Boże, że będzie wszystko dobrze. Bardzo dziękuję. Na zakończenie tradycyjnie pozdrowienia. Pani dyrektor?
Ja pozdrawiam przede wszystkim wszystkich rolników. Bardzo serdecznie pozdrawiam oczywiście pana Szczepana Wójcika, który na pewno nas słucha. Wszystkich ludzi zatroskanych o przyszłość polskiego i europejskiego rolnictwa.
Panie prezesie?
Dołączam się do tych życzeń. Pozdrawiam i rodzinę moją, bo ona jest największą tą wartością, zawsze mnie wspiera, więc tutaj szczególnie dla rodziny mojej, ale oprócz tego dla wszystkich i rolników, ale i dla konsumentów. Jesteśmy jako jedno. Dla wszystkich to Polaków.
Bóg zapłać za te pozdrowienia. Dziękujemy. Zielony Ład, a rolnictwo i transport. To był temat naszej dzisiejszej audycji Rozmów Niedokończonych. Naszymi gośćmi byli pani Monika Przeworska, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej oraz pan Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. Gorąco i serdecznie państwu dziękuję.